Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, 11 maja 2025 roku.
Abemus papam!
Abemus papam! I czas na stację ateizm. Dzisiaj, znaczy oczywiście tak, stację ateizm, promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i propagujemy dialog na temat wiary. A w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy gościa, jest to oczywiście one and only Rafał Betlejewski. I tematem odcinka, ale oczywiście nie tylko jedynym, ale głównym tematem odcinka będzie ta oto książka. Imperium Bujdy, czyli o kłamczuszku w czarnej sutannie i mądrych dzieciach. Dzieci bywają mądre, a nawet często się tak zdarza.
Często są mądrzejsze od dorosłych.
Oczywiście, ponieważ nie mają problemu z zadawaniem trudnych pytań, bo nie mają wstydu takiego, fałszywego wstydu, jaki często dorosłym przyświeca, a że to nie wypada się o coś takiego pytać, a że to zawsze tak było, a że to od zawsze tak było, a że to mama tak mówiła, a że babcia, a że wszyscy, a że tradycja, a że historia, że naród, że społeczeństwo, że państwo, że wszystko, a dzieci takich obciążeń nie mają i potrafią zapytać, a czemu na przykład ten pan jest przybity do krzyża. I potrafią się...
Dorośli zostali skutecznie odzwyczajeni od zadawania pytań. Prawda? Między innymi o tym jest ta książka Imperium Bujdy, właśnie o takim powolnym przyzwyczajaniu, albo właśnie odzwyczajaniu od zadawania pytań, prawda? Tutaj kłamczuszek wykonuje taką oddolną pracę, żeby nauczyć dzieci nie zadawać pytań, prawda?
Bo tak, pytania... zabić ciekawość świata, tak. Zabić ciekawość tego, co jest w świecie, przede wszystkim tego, jak świat działa.
Zgadza się. No i mu się to udaje i w końcu dzieci rzeczywiście rezygnują z tego, żeby zadawać pytania i stają się wyznawcami religii, którą proponuje im kłamczuszek.
Niestety, na szczęście nie wszystkie dzieci, bo są takie dzieci, którym kłamczuszek nie był w stanie wybić tego z głowy, tej ciekawości, tej takiej pierwotnej ciekawości, bo to jest taka, wydaje mi się, że to jest taka pierwotna właściwość. Dziecko w ogóle, jak jest małe, zadaje rodzicom całą masę pytań. A co to jest śrubokręt? Co to jest? A co to jest łyżeczka? A do czego to służy? A po co? A na co? Prawda? Rodzice, tak. Z tego co wiem, często się denerwują o to, że dziecko się o wszystko pyta, no ale to jest naturalne. Tak. I często u dzieci właśnie ta ciekawość jakby pozostaje i to jest bardzo, bardzo fajna cecha. Tak mi się przynajmniej wydaje. Książka jest przeznaczona dla dzieci, zaznaczmy, ale ja oczywiście ją czytałem, nawet czytałem ją na głos i muszę powiedzieć, że moim takim ciekawym odczuciem jest to, że pomimo tego, że ta książka jest dla dzieci, to ona oprócz tego jak najbardziej w 100%, a nawet w 200% jest dla dorosłych.
Też mam takie wrażenie. Mi trudno było napisać książkę po prostu dla dzieci, dlatego że no to jest taka szczególna umiejętność i trzeba chyba być w kontakcie z dziećmi w tym wieku, który sobie wyobraziłem, czyli powiedzmy te 9-12 lat, no żeby z nimi rozmawiać i przez to jakby uczyć się patrzeć ich oczami. Ja w tej chwili takich dzieci nie mam, czy jak pisałem tę książkę, nie miałem już takich małych dzieci, bo moje dzieci są dużo starsze. No i trochę już straciłem kontakt z takimi dziećmi, ale za to potrafiłem sobie być może wyobrazić siebie znowu w roli tej osoby, która z dziećmi rozmawia, prawda? Która z dziećmi odkrywa właśnie odpowiedzi na różne pytania. I to jest zawsze fajna pozycja dla rodzica. I z takiej pozycji próbowałem napisać tę książkę, żeby ona była właśnie dość uczciwa w tym sensie. I wydaje mi się, że to może się jakoś tam udało, że to jest właśnie książka do czytania wspólnego, prawda? Tak jak ty czytałeś na głos ze swoją mamą, tak rozumiem, wiele dzieci może to ze swoimi rodzicami czytać lub odwrotnie, wiele rodziców może to czytać ze swoimi dziećmi, prawda? I mam nadzieję, że będą mieli nie tylko takie wprowadzenie właśnie w ten świat tego czarnoksiężnika, którym jest kłamczuszek w czarnej sukience, ale tak, żeby będą mieli po prostu zwyczajny ubaw, bo książka jest planowana w taki sposób, żeby była zabawna.
Jest zabawna, jest bardzo fajnie się ją czyta. Czyta się ją, jak to się mówi w takim żargonie czytelniczym, jednym tchem, od deski do deski się ją pochłania. Jest bardzo fajnym takim, no takim twoim lekkim stylem napisana, więc to się bardzo dobrze czyta. Powiedzmy tak, jest to taki przekrój przez jakby historię ludzkości, ponieważ problem Imperium Bujdy, czyli tego, o czym książka no jakby głównie traktuje, o tym, jak zakłamujemy rzeczywistość jako ludzie, jako cywilizacja, to ten problem jest chyba tak stary, tak jak w tej książce, od czasów prehistorycznych istnieje, bo w książce jest on przedstawiony od czasów prehistorycznych, od czasów, powiedzmy, ludzi, którzy byli jakimiś pierwotnymi myśliwymi, zbieraczami i tak dalej. Już wtedy gdzieś to Imperium Bujdy się tworzyło.
Tak.
O ile wydaje mi się, że można jakby dużo łatwiej usprawiedliwić takie postawy u ludzi, powiedzmy, żyjących kilka czy nawet kilkanaście tysięcy lat temu, u ludzi pierwotnych, czy nawet u ludzi starożytnych, o tyle w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostępność wiedzy takiej, no po prostu akademickiej, to jest to dużo trudniejsze do zrozumienia.
Tak, ja jakby, może dlaczego w ogóle ja napisałem tę książkę? Bo wydaje mi się, że to jest istotne, dlatego że jak wszedłem do księgarni kiedyś, nie? I zapytałem o dział dziecięcy, poszedłem sobie nawet do książek dziecięcych i przejrzałem sobie te książki, to odkryłem, że dla dzieci jest wiele pozycji, które są stricte religijne. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Jest na przykład o tym, na przykład, że Jezus jest dobrym przyjacielem, że Jezus jest przewodnikiem, jak uczęszczać we mszy świętej. Są poradniki dla rodziców, jak wprowadzać dzieci w świat religii i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo literatury właśnie takiej dziecięco-rodzicielskiej, która ma służyć wprowadzeniu dzieci w świat tego imaginarium religijnego, które ma jakby utwierdzać je w przekonaniu, że istnieje ten niewidzialny przyjaciel, ten meta-rodzic, taki większy rodzic, taki tata w niebie, który zawsze wyciągnie pomocną dłoń, który zawsze towarzyszy w życiu, który jest właściwie prawdziwszy i niż ten realny tata, i na którym można zawsze polegać. I wiele jest różnych takich alegorii dla dzieci o tym właśnie, prawda? Że ten dobry Jezus czeka na dziecko w tym pięknym ogrodzie, który dla tego dziecka przygotował, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy też do czynienia z książkami, które są po prostu podręcznikami szkolnymi do religii, prawda? Tych książek także jest bardzo dużo. Są książki o tym, na przykład, czym jest spowiedź święta, czym jest Eucharystia, prawda? Dlaczego Jezus czeka na ciebie w tej świętej komunii, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem jest to świat taki naprawdę no, spójny, a jednocześnie niezwykle psychotyczny, prawda? Psychotyczny w tym sensie, że psychoza to jest jakaś forma wiary w nieistniejącą rzeczywistość. To jest jakieś przekonanie o tym, że istnieje coś dalej tam, za tymi ścianami, czego normalnie nie widać, a co jest bardziej być może prawdziwe nawet niż to, co nam się tutaj na świecie przedstawia. I pomyślałem sobie, przepraszam za tą moją przedługi wstęp, ale pomyślałem sobie, że nie ma książek dla dzieci, które uważają się za ateistów, nie? Czy dla rodziców, którzy mają dzieci ateistyczne w tym świecie, które określiliśmy sobie mianem psychotycznego świata, wypełnionego treściami religijnymi, jakby to były treści prawdziwe o rzeczywistości, nie ma książek, które jakby pomagają ludziom towarzyszyć własnym dzieciom we wzrastaniu jakby w kontrze do tego świata. Nie? Nie ma książek takich. Nikt nie pisze książek dla dzieci ateistycznych, wyobraź sobie. Nie ma takich książek. Nie? I teraz, przepraszam.
Wiesz co, wydaje mi się, Rafał, że to jest taka właściwość naszych czasów, że wydawniczość, działalność wydawnicza, jeżeli chodzi o młodego czytelnika, jest właśnie tak dziwnie jakoś zepsuta. Mhm. Bo kiedyś, ja nie jestem fanem PRL-u, chociaż się w nim wychowałem, to nie jestem jego fanem. Natomiast co muszę stwierdzić, to w PRL-u były książki dla tak zwanego młodego czytelnika, które traktowały o różnych rzeczach. Na przykład o rzeczach, których dzisiaj jakby odkrywamy na nowo, że trzeba dbać o przyrodę. Ja pamiętam w czasach swojego dzieciństwa, że o tym się uczyło w szkole. Mhm.
Wydaje mi się, że nadal tak jest. Wiesz, Michał, to nie jest tak, że tego nie ma. Pojawiło się bardzo dużo książek, jest duża podaż książek dla dzieci. Są książki i ekologiczne, są książki przyrodnicze, są książki zabawne, są książki bajkowe. Różne książki są dla dzieci. Natomiast w tym zaledwie książek dla dzieci są właśnie też książki stricte religijne, które jakby mają umacniać dzieci we wrażeniu właśnie, że jest inny świat, ten świat Jezusa, Boga i tak dalej, i raju, w którym ten Jezus czeka. Natomiast czego nie ma, to nie ma książek, które w bezpośredni sposób odnoszą się do tego świata i mówią, to nie musi być prawda, to nie jest tak. Nie? Być może ten świat, który się przedstawia na religii, to nie jest świat prawdziwy, że można się od niego jakoś zdystansować i próbować uczyć się o religii w inny sposób, czyli jako o zjawisku kulturowym, zjawisku społecznym, a niekoniecznie wierzyć w to, co mówi ten właśnie tytułowy kłamczuszek w czarnej sutannie.
Oczywiście. To jest zresztą taki, znaczy nie mówimy, jakby to nie jest odcinek o religii w szkole, czy o nauczaniu religii, ale często jest podnoszony przez zwolenników szkolnej katechezy, bo to nie jest nauka o religii, tylko to jest katecheza katolicka, to co jest w polskiej szkole, a to jest zasadnicza różnica, że w większości krajów europejskich jest w jakiejś formie religia w szkole. Tylko że to w innych krajach wygląda najczęściej w taki sposób, że to jest bardziej religioznawstwo, co jak najbardziej, moim zdaniem, przynajmniej jest pozytywną rzeczą, biorąc pod uwagę chociażby migrację, biorąc pod uwagę chociażby to, że społeczeństwa nasze, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to jest jakby sprawa drugorzędna, ale stają się wielokulturowe, to ta świadomość, że są różne religie, że nie wszyscy wierzą w Jezusa, że nie wszyscy wierzą w Matkę Boską, że nie dla wszystkich Jan Paweł II to jest jakaś niesamowicie ważna postać w ich życiu, tylko że są różne denominacje, nawet w samym uniwersum chrześcijańskim, a przecież nie tylko ono istnieje, tylko są również inne wyznania niechrześcijańskie, na przykład islam. I warto jest wiedzieć to, skoro się żyje w jednym społeczeństwie, w jednym kraju, w jednym narodzie, nie wiem, jak to lepiej nazwać. I moim zdaniem takie formy uświadamiania w szkole o tym, czym są religie, z czym się to wiąże, jak to traktować z szacunkiem, jak to tolerować również, prawda, żeby życie nasze nie stało się nie do zniesienia, to jest bardzo ważne. Natomiast w Polsce mamy do czynienia raczej z katechezą, zresztą tak się to nazywa, i to na ogół katolicką, gdzie uczymy prawd wiary. Katecheza pochodzi od słowa katecho, czyli podtrzymywać, czyli to jest rolą katechezy jest podtrzymanie, utrzymanie, wzmocnienie, zbudowanie wiary. Nie wiedzy, tylko wiary.
No właśnie, więc jakby wracając do tego wątku, ja pomyślałem sobie, że fajnie by było wypełnić tę lukę, przynajmniej w swoim małym zakresie, i stworzyć książkę, która byłaby książką dla ateistycznych dzieci. Czyli dzieci, które niekoniecznie wierzą w Boga i niekoniecznie kupują całą tą opowieść religijną, a które nie mają sprzymierzeńców. Nie? Zauważ, tak. że te dzieci, które wychowują się w świecie ateistycznym, w rodzinach ateistycznych lub po prostu same nie kupują tej bajki, ciężko im liczyć na sprzymierzeńców, bo tymi sprzymierzeńcami nie okazują się nauczyciele, tymi sprzymierzeńcami w ogóle nie okazuje się szkoła. Często szkoła pompuje treści religijne. Często w szkole na prowincji, na przykład teraz patrzyłem na Facebooku na taki profil szkoły podstawowej z jakiejś miejscowości pod Inowrocławiem, w której co chwilę na zdjęciach pojawia się ksiądz proboszcz, w której dzieci rysują, to jest szkoła publiczna, podstawowa, w której dzieci rysują rysunki o Matce Boskiej, prawda, i tak dalej. Więc w takiej szkole dzieci nie mają sprzymierzeńców. Sprzymierzeńców, czyli takich ludzi, którzy mówią tym samym językiem. Mówią do nich, to prawda, te wszystkie rzeczy to jest sprawa wyobraźni, oni w to wierzą, ale ty nie musisz w to wierzyć. Nie musimy w to wierzyć. Nie? Są inne opcje. Można na przykład nastawić się na racjonalność, czyli na rzeczywistość, poznawać świat takim, jakim on jest, patrzeć, jak rosną kwiaty, dlaczego rosną, czym są owady, prawda? Jak to wszystko funkcjonuje, niekoniecznie dlatego, że stworzył i napędza to Bóg, tylko być może jest jakaś inna przyczyna. I o to mi chodzi też, że te dzieci nie mają sprzymierzeńców. Często ja na przykład dostaję listy z prowincji od różnego rodzaju ludzi, najczęściej rodziców młodych osób, którzy mówią do mnie, że jakby muszą się podporządkować temu wymaganiu religijnemu, dlatego że nie chcą swoich dzieci stawiać na pierwszej linii frontu ideologicznego. Nie chcą, żeby ich dzieci w szkole musiały się wykazywać obywatelską odwagą, wiesz, pokazując, że można nie wierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie? Nie chcą, żeby ich dzieci same siedziały na korytarzu podczas lekcji religii, kiedy siostra gra piosenki na gitarze i wszystkie dzieci śpiewają.
Tak.
Nie chcą, żeby ich dzieci musiały rezygnować z wycieczek ze swoimi rówieśnikami, które są do sanktuarium maryjnego, prawda, 40 kilometrów dalej. I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, dzieci mają, jakby te niereligijne dzieci w Polsce mają w jakimś sensie przesrane. Nie? I bardzo często tak. To...
Oczywiście, no tutaj zobacz, taki komentarz realizator wrzucił. Moja wnuczka pięciolatka, która rzekomo nie uczestniczy w katechezie, ostatnio narysowała mi Jezusa na krzyżu i zaczęła coś mówić o gotowaniu się w piekle. Gdy aha, tu jest niedokończone. Że powiedział jej o tym ulubiony kolega z przedszkola.
No tak.
No i właśnie też chociażby z tego względu, że przecież jeżeli chcemy dzieci chronić przed takimi treściami, a te treści są okropne. Ja nie wiem, w którym podręczniku, do której klasy to jest, przytaczane są przykłady tak zwanych świętych dzieci. Prawda? Na przykład święty Dominik Savio, czy święta Agnieszka. Znaczy, oczywiście tych przypadków tych dzieci świętych jest więcej, ale święty chyba właśnie te dwa przypadki świętych zostały w tej książce przytoczone. Święty Dominik Savio, który na przykład uważał, że woli umrzeć niż żeby zgrzeszyć. A święta Agnieszka wolała być wydana na jakieś tam pohańbienie i oczywiście egzekucję publiczną niż zaprzeć się Chrystusa. No więc ja nie wiem do końca, czy to są dobre jakby takie no wzorce dla dzieci i czy rodzice też zdają sobie sprawę z tego, jak to na dzieci oddziałuje. Ja popełniłem takie materiały, które udostępniłem na YouTubie, dotyczące realności, nierealności chrześcijaństwa, tego, czym ono tak naprawdę jest, czego dotyczy chrześcijaństwo, o czym tam się mówi i że to nie jest owieczka uśmiechnięta, że to nie są zwierzątka oczywiście, bo zwierzątka są kluczem do dziecięcego serca. prawda? Ta potworna opowieść o Arce Noego, ona jest często, dzieci są nią epatowane, bo tam są zwierzątka.
Tak.
Zwierzątka są bardzo ważną rzeczą dla dzieci i tym się dzieci też oczywiście używa się tego jako metody, żeby umysł dziecka zainteresować. To są straszne rzeczy tak naprawdę.
To są straszne rzeczy, dlatego że to są postawy, o których mówisz, czy w przypadku świętej Agnieszki, czy w przypadku innych męczenników za wiarę, nieletnich tak. Często męczenników za wiarę, mamy do czynienia z postawami fundamentalistycznymi, prawda? Dzisiaj byśmy je nazwali jako rodzaj ekstremizmu religijnego. Co prawda ten ekstremizm w tych przypadkach nie wiązał się z tym, że ktoś mordował innych, prawda? Więc on nam się wydaje może mniej szkodliwy, ale on jest, to jest fundamentalizm skierowany przeciwko sobie samemu, prawda? To ja sam staję się ofiarą i to często okrutnego prześladowania w imię moich religijnych przekonań, prawda? Czyli jest to w sumie dokładnie ten sam fundamentalizm, czy ten sam ekstremizm, który dzisiaj uważamy za taki szkodliwy w przypadku muzułmanów, czy w przypadku terrorystów, prawda, religijnych, którzy poświęcają życie ze względu na swoją ideologię. Więc tego się być może nie zauważa, to znaczy na pewno nawet tego się nie zauważa, że po prostu na przykład podając komuś za wzór świętego Pawła, prawda, podajemy de facto za wzór no, skrajnego fundamentalistę, który nie tylko poświęcił życie, ale także mordował innych ludzi wcześniej, prawda, stał w końcu, był samotny przez całe życie, nigdy nie założył rodziny, prawda, aż w końcu został zamordowany, prawda, przez jakieś powieszenie na odwróconym krzyżu, czy przez ścięcie głowy, obojętnie. Czyli był do tego stopnia jakby uwikłany w tą swoją religijność, że stał się zagrożeniem dla państwa, w którym funkcjonuje. To wszystko są postawy, które dzisiaj określamy mianem ekstremistyczne, ale jakby przyzwyczajeni do tych ludzi, podsuwamy je naszym dzieciom jako no, pełne heroizmu i chluby, godne naśladowania postawy. Chociaż w drugim zdaniu będziemy mówić, że islamiści, którzy giną za wiarę, to są terroryści, prawda? Tych ludzi nie wolno.
No tak, bo oni nie mają tej prawdy, nie? No my możemy, no bo my dysponujemy tym prawdziwym objawieniem, tą pełnią prawdy, prawda? Natomiast tak. oni tkwią w tych teologicznych, tych eschatologicznych błędach, prawda?
I teraz zobacz, szkoła, która powinna uczyć racjonalności, powinna uczyć postawy negocjacyjnej, czyli umiejętności dogadywania się z różnymi ludźmi, akceptowania różności na świecie, tego, że można na przykład z innymi ludźmi podejmować dialog w oparciu o jakieś obiektywne prawdy, czyli o rzeczywistość po prostu, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że wszyscy cierpimy, że wszyscy chcemy miłości, że każdy z nas potrzebuje opieki, że każdy chce poczucia bezpieczeństwa, że w sumie każdy dąży do uczciwości, do sprawiedliwości jakiejś. To są cenne rzeczy dla wszystkich ludzi. To jesteśmy w stanie ustalić właśnie jako humaniści. I to powinny być postawy, o których mówimy naszym dzieciom. To my odwrotnie. Zamiast mówić o tym, to mówimy o tym, że święta Agnieszka, która dała sobie wyłupić oczy, albo nie wiem, co ona tam... Czy
tak, ten... tak, tam oczywiście jakieś było bardzo drastyczne, tak, tak. Tak,
tak. To, że ona jest właśnie tą postawą godną, czy święta Kinga na przykład, czy jeszcze ktoś inny, których dał się, prawda, zamordować, zamiast wykorzystać seksualnie na przykład i tak dalej. To są postawy ekstremistyczne. I w tym sensie religia jest no, szkodliwą, fałszywą nauką. Na pewno nie jest to nauka, którą moglibyśmy dzieciom podsuwać jako właściwe jakby modele postępowania. Już uwaga, sama Matka Boska, prawda? Maria, która jest 14-letnią matką, czy 15-letnią matką, która jakby zostaje wykorzystana przez ten świat patriarchów do urodzenia wielkiego syna, prawda? I poświęca swoje dzieciństwo de facto, całą swoją młodość poświęca na rzecz patriarchów, jest z punktu widzenia dzisiejszego świata i wartości, które uznajemy za istotne, no jest fałszywym modelem, złym modelem do postępowania. Nie można.
Tak... Nie wiem, czy to ty powiedziałeś, że jej największą zaletą jest brak wolnej woli.
Dokładnie, brak tak. własnej woli i...
Własnej woli, tak. tak. I ona nie realizuje żadnej... Ale to jest jakby... Zobacz, Rafał, że to jest jakby ideał w ogóle takiego chrześcijańskiego mindsetu, czyli że ty oddajesz swoją wolę na rzecz woli Boga. Czyli tak. nie, to jest też u Chrystusa, lecz niech nie moja wola, lecz twoja się dzieje. Prawda? Więc to jest przygotowywanie do takiego mindsetu od dziecka. Ale zobacz, że właściwie te treści jeszcze są o tyle niefajne, mówiąc delikatnie, że tam jest tak niebywałe nagromadzenie okrucieństwa, potworności, jakichś tortur niewyobrażalnych, rozcinania kobiet w ciąży. Przecież to wszystko jest w Biblii. Rozbijania dzieci o skały, wlewania tam, nie wiem, złota komuś roztopionego do gardła, zrzucania ze... Przecież to Biblia tym ocieka.
Tak.
Z drugiej strony mamy całą... To zresztą ja na ten temat też zrobiłem materiał, to taka moja prywata, może wrzucę nawet do opisu odcinka linki do tych materiałów, bo wydaje mi się, że są wartościowe, inaczej bym ich nie nagrywał, że tak naprawdę horrory, najczęściej najlepsze horrory są na motywach chrześcijańskich. Są o diable, o opętaniach, o egzorcystach, o różnych rzeczach, które się przy okazji dzieją, prawda? I z jednej strony rodzice, dorośli, nie pozwalają dzieciom takich filmów oglądać. Są różne obostrzenia, że tam od 18 lat, od iluś tam lat i tak dalej. Ale z drugiej strony te same, dokładnie te same treści, te same motywy od najmłodszych lat wsparte autorytetem rodzica, dziadka, babci, nauczyciela, księdza, siostry katechetki, wsparte autorytetem również państwa, które jakby uczestniczy ze swoją mocą w różnych rytuałach chrześcijańskich, to tym dzieciom jest sprzedawane. Już nie na zasadzie fikcji hollywoodzkiej, tylko na zasadzie tego, że tak jest, bo tak powiedziała mama. A mama się nie myli przecież. Tak powiedział tata, a tata ma zawsze rację.
Zgadza się. I jakby tym, co jakby dostrzegłeś w tej książce, prawda, o której rozmawiamy, czyli o kłamczuszku w czarnej sutannie, tak. jest ten motyw pytania, zadawania pytań, prawda? Bo myślę, że dzieci zadają pytania, przynajmniej na początku tego treningu religijnego, prawda? Pytają, jak to jest, a gdzie ten Bóg jest? A jak jest wszędzie, to znaczy, że co, że w lodówce też jest? Prawda? A jeżeli jest wszechmocny, to czy w takim razie mógłby na przykład przenieść nas wszystkich na Marsa? No, albo nie wiem, ktoś mówi, że Bóg jest w tabernakulum, ale jak on się tam zmieścił do tej szafki, prawda? I tak dalej. Dzieci zadają mnóstwo pytań, natomiast trening religijny jest odzwyczajaniem od zadawania pytań i próbą oswojenia dzieci z coraz dziwniejszymi opowieściami, ale w taki sposób, żeby już nie zadawać pytań na ten temat. Nie? Nie dziwić się po prostu. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, że opłatek zmienia się w ciało Boga, to w pewnym momencie dorośli ludzie już nie zadają pytania, jak to możliwe, czy zamienia się rzeczywiście, czy tylko symbolicznie i tak dalej. To zaczyna być dla nich rodzajem frazesu, który nie wymaga już wytłumaczenia, prawda? To się samo przez się rozumie. I takich no, rzeczy...
Oczywiście, ale widzisz, tu mamy taki, wrzuciłem komentarz. Wydaje mi się, że Biblia dla dzieci jest pozbawiona tych brutalnych fragmentów. No to nie jest tak do końca, że jest pozbawiona brutalnych fragmentów, bo oczywiście nie da się pozbyć chociażby takiego fragmentu jak ten o potopie. Może oczywiście nie ma w Biblii dla dzieci, nie ma opisu tego, jak mordowani byli na przykład Amonici czy Kananejczycy, ale oczywiście jest przedstawiony potop, jest przedstawione mordowanie Abla, jest, no i przede wszystkim co jest przedstawione? Przedstawiona jest opowieść pasyjna, czyli męka Chrystusa, prawda? No więc to jakby, poza tym to oczywiście zależy też od katechety, co tym dzieciom będzie przekazywać.
Wiele osób mówi o tym, odnosząc się do tego komentarza, że Biblia jest pozbawiona fragmentów najbardziej brutalnych. Być może, natomiast to nie przeszkadza w tym, żeby budować w dzieciach poczucie psychozy. Psychozy, na przykład myśl o tym, że Bóg mnie cały czas widzi i Bóg wszystko słyszy, to są niezwykle psychotyczne myśli. Nie? To są pomysły niezwykle psychotyczne. To znaczy, że niezależnie od tego, gdzie bym był, co bym robił, czy jestem w swoim pokoiku pod kołderką, czy jestem na podwórku w krzakach, gdziekolwiek bym nie był i cokolwiek bym nie robił, to Bóg mnie widzi. Prawda? To jest wizja w sumie jak z Korei Północnej. I tutaj nie trzeba już jeszcze mówić o tym, że Bóg chce się na mnie zemścić, jeżeli zrobię coś złego. Ale wystarczy sama ta myśl, żeby wprowadzić mnie w stan psychozy. Psychozy, czyli wrażenia właśnie, że cały czas ktoś na mnie patrzy. Mało tego, cały czas ktoś mnie słyszy. Tak? I to nie tylko z tym, co mówię, ale także z tym, co myślę. Nie?
Tak.
Cały czas ktoś mnie słyszy. Słyszy moje myśli. No więc z całym szacunkiem, ale to jest dom wariatów. Nie? To jest bardzo ciężka psychoza.
To jest ciężka sprawa. Psychoza to jest w ogóle, to tak mały wtręt taki. Czym się różni psychoza od nerwicy? W psychozie nie ma się, nie widzi się problemu swojego.
Okej.
Tu jest jeszcze ten problem, zobacz, że w przypadku, gdy mamy jakieś zaburzenie, nie? To możemy szukać pomocy, bo czujemy, że z nami jest coś nie tak. Natomiast w stanie psychozy my myślimy, że coś nie tak jest ze światem. Aha. Czyli ktoś, kto nam mówi, słuchaj, to nie jest tak, że jest jakiś tam wszechmogący Bóg, który na ciebie patrzy, jak idziesz do ubikacji. To ta osoba, która ci to mówi, może być twoim wrogiem, bo ty wiesz lepiej, nie masz kontroli nad tym, nie masz tego wglądu, że z tobą jest coś nie tak. Mm-hmm. To jest ten charakter psychozy taki właśnie bardzo powodujący, że człowiek, który cierpi na takie zaburzenia, jest z tym sam, ponieważ on nawet nie widzi tego problemu. Ty zresztą w książce tej żółtej, dużej, 365 lekcji religii, zrobiłeś taką jakby delikatną psychoanalizę siostry Faustyny Kowalskiej.
Zgadza się, tak.
I tam ten stan psychotyczny tej kobiety, on po prostu widać go jak na dłoni. Z czym ta kobieta się mierzy, jak totalnie nie ma pomocy dla niej z zewnątrz.
No nie tylko nie ma pomocy, jakby świat ją utwierdza, świat ją w tym utwierdza, prawda? To wszystko jest wokół, te obrazy święte na ścianach, te siostry zakonne, które jakby potęgują w niej poczucie tej psychozy, czyli właśnie tego, że ona rozmawia z Jezusem, ona widzi Jezusa, Jezus do niej przychodzi, prawda? To wszystko jakby wzmacnia w niej poczucie psychozy, a nie ułatwia jej wyjście z tego psychotycznego stanu. I takie rzeczy nie mogłyby się dziać, gdyby nie to, że dzieci poddawane są temu treningowi właśnie, tak. Czyli wprowadzane są, powiedzieliśmy znowu takim językiem psychologicznym, w stan hipnozy pod wpływem bardzo silnej sugestii, prawda? I jakby nie są w stanie wybrnąć z tego stanu psychozy, no bo jeżeli coś jest wmawiane od samego dzieciństwa i cały świat to wzmacnia, tą sugestię, no to ta silna sugestia prędzej czy później musi się zinternalizować. Nie? Znaczy ja muszę uznać, że tak rzeczywiście jest, no bo jak mam uznać, że tak nie jest? Skąd mam wiedzieć o tym?
Tu mamy taki komentarz, że dla wiernych ta myśl, że Bóg ciągle jest obecny i wszystko wie i wszystko rozumie, jest pocieszające, bo Bóg jest dobry. No, w moim odczuciu, mnie się wydaje, że to zależy, jak dobrze tego chrześcijańskiego Boga, tego Boga Biblii poznajemy. Bo jeżeli go poznamy troszkę lepiej, jeżeli troszkę więcej tej Biblii przeczytamy, do czego wszystkich zachęcam, bo to jest królewska droga do... Czytajcie Biblię, to jest królewska droga do ateizmu. Naprawdę, czytanie Biblii pozbawiło wiary więcej ludzi niż nauki Marksa. Dlatego polecam bardzo, czytajcie Biblię. Jeżeli się pozna tego Boga, co On zleca, czego wymaga od ludzi, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa względem Boga, jakie są koszty bycia posłusznym Bogu, to nie wiem, czy można powiedzieć przynajmniej w taki ludzki sposób, że ten Bóg jest dobry.
Znaczy, wiesz co, ja bym się do tego odniósł w ten sposób. Gdyby to było tak, że Bóg jest dobry i że wszyscy mają takie no, głębokie przekonanie o tym, że Bóg jest dobry, to ta wizja piekła w ogóle by nie istniała. Nie? No bo jak ktoś, kto jest rzeczywiście dobry, może stworzyć piekło? Jak ktoś, kto jest dobry, może być sędzią? No, to się wyklucza. Po prostu Biblia żydowska raczej tworzy wizję Boga sprawiedliwego. Sprawiedliwego, czyli takiego, który nie cofa się przed złem i okrucieństwem. Jako ojciec karzący, prawda? Bóg potrafi ukarać dotkliwie, skazać na śmierć, zabić w potopie, prawda? I tak dalej. I ta wizja, ona trafia na bardzo takie podatne grunty psychiczne w naszej sferze mentalnej, prawda? My chcemy, jakoś potrafimy w to wierzyć. Być może łatwiej jest nam wyobrazić sobie Boga jako potwora, który czyha na nas, będzie nas rozliczał, będzie nas karał. Szczególnie, że taką wizją Boga był ten Kościół katolicki.
No tak, prawda? Tym, który może skrzywdzić, prawda?
Tak. Który może skrzywdzić dotkliwie, który może wydać na potępienie, czyli na zamordowanie całe populacje ludzi, nie? Który może wskazać zambony, heretyków, który może nazwać kogoś czarownikiem, czarownicą i spalić na stosie, który może wysłać na innych ludzi całe rzesze rycerzy, którzy się nazywają krucjatą, prawda? I będą teraz walczyć przeciwko niewiernym. Że można było w Kościele katolickim wymyślić coś takiego jak to czułe okrucieństwo. Czyli, że my ciebie torturujemy, dlatego że cię kochamy.
Tak, to są to... No... To zobacz, jak to blisko jest różnych takich patologicznych kształtów relacji międzyludzkich w ogóle. Że mąż bije żonę, bo ją kocha, na przykład.
Tak, na przykład.
Prawda? Czy kto nie kocha, ten, kto rózgi, nie żałuje. Prawda? To są cytaty z Biblii. Prawda?
Jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego trzeba przed Nim klękać? To jest proste pytanie w sumie. Jak rozmawiałem ostatnio z psychologiem Tomaszem Witkowskim, on twierdzi, że klękanie jest uniwersalnym gestem poddaństwa, uległości, prawda, strachu i oddania własnej woli na rzecz tego, przed kim się klęka, oddaniu hołdu. Więc i tego nie trzeba się uczyć, nie trzeba tego poznawać niejako, nikt ci nie musi powiedzieć, że klękanie to jest tego rodzaju gest. Mamy to gdzieś w genach, po prostu w ewolucyjnych genach, ten gest, jako gest poddaństwa. I teraz, jak można komuś wyjaśnić sensownie, że osoba, która cię kocha i która jest dobra, oczekuje, że ty przed nią będziesz klęczeć?
Tak, to jest.
Nie da się tego logicznie wyjaśnić. Jeżeli tutaj... ja klęczę, to klęczę przed władcą. Jeżeli oddaję mu hołd, to ten...
Tak, ale to Rafał, to klęczenie, to wszystko, to ma swoje uzasadnienie w Biblii, gdzie zauważ, że przede wszystkim Biblia mówi o czasach, kiedy mamy system niewolnictwa, prawda? Króla, który jest absolutnym władcą, przed nim trzeba klękać. Ten Bóg jest jakby obrazem, odbiciem tego króla, odbiciem tego pana, który ma, nie jesteś już niewolnikiem niby, ale synem, to jest już w Nowym Testamencie, ale ta pierwotna relacja jest jak niewolnika do pana. Natomiast mamy tutaj bardzo ciekawy komentarz, który chciałem zamieścić od Zizi Spontan. To jest nasz naprawdę bardzo wierny widz. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Zawsze ogląda nasze programy. Zawsze mówi, że zadzwoni, tylko jeszcze nigdy mu się nie udało zadzwonić, ale zapraszamy. Zadzwoń do nas koniecznie. Zaraz powiem czemu. I pisze on tak, że Jezus był dobry, sprawiedliwy, miłosierny i to jest przekazywane dzieciom na lekcjach i tradycjach, jak to, i tradycjach to taki autorytet. Pytam się, czy to jest złe. Robi to dzieciom krzywdę? Nie. To w czym problem? No ja bym nie powiedział, że Jezus jest taki znowu dobry. Gdzie ta dobrość, gdzie to dobro Jezusa się objawia? Przez to, że kogoś tam uzdrowił niby, przez to, że niby umarł za grzechy całego świata, nie wiem. No, ja jakoś dobra specjalnie w Jezusie nie widzę, poza tym, że może krytykował system świątynny w Jerozolimie.
Wiesz co, ja bym powiedział inaczej. Mi się wydaje, że być może Zizi Spontan ma rację. To znaczy, że dzieciom na wczesnym etapie takiego religijnego treningu mówi się o tym, że Jezus jest dobry i Jezus cię kocha. W porządku, tylko po co się to robi? Nie? Robi się to po to właśnie, żeby... To jest ten pierwsze stadium hipnozy. Nie? On cię kocha, tylko z nim możesz być szczęśliwy. On na ciebie czeka w niebie. On ma dla ciebie przygotowane wspaniałe prezenty itd., itd. Ale ty musisz coś mu za to dać. I to jest już w książkach do katechezy do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, które przejrzałem i zresztą zrobiłem z nich analizę, prawda, w książce żółtej. Tam mówi się dziecku, że z jednej strony Bóg, znaczy Jezus jest dobry i cię kocha, jest rodzicem, ale z drugiej strony ty musisz chodzić do Niego, do kościoła. On ma dla ciebie dar, ale ty ten dar musisz odebrać, prawda? A żeby odebrać ten dar, to musisz być posłuszny. Nie? Posłuszna. I następnym krokiem w tej drugiej, trzeciej klasie jest spowiedź święta. A w spowiedzi świętej mamy już bezpośrednie dotknięcie tego, co nazwalibyśmy pełnią władzy symbolicznej Kościoła katolickiego nad tobą, małym człowiekiem, który musi pójść do konfesjonału, uklęknąć przed dorosłym mężczyzną i zacząć wypowiadać swoje intymne tajemnice, prosząc o przebaczenie. Nie? I tutaj nie ma w tym już nic dobrego, tylko to jest zetknięcie z bardzo wyrazistą, brutalną władzą nad tobą. To jest władza odpuszczenia ci tego, że jesteś zły.
Zły. A jaka jest alternatywa? Nie ma alternatywy, bo alternatywą jest piekło ogniste, które jest wieczne i słowa Jezusa, że lepiej by takiemu człowiekowi było, gdyby się nie narodził.
No właśnie. I teraz to są te stadia jakby wchodzenia w tą katolicką psychozę, znowu używam tego słowa, prawda? Zaczarowywania, hipnotyzowania tych młodych ludzi, którzy powoli coraz głębiej wchodzą w sidła sekty, nie boimy się tego słowa, tak? I stają się posłusznymi zakładnikami emocjonalnymi. Czy ja mam wrażenie, czy ktoś kaszle?
Może, nie, to wiesz co, niestety tutaj jest jeszcze jeden bohater na na ofie.
Czy co to jest?
Nie, to jest taki, to jest taki czworonożny
piesek.
Uczestnik. Tak.
Więc, no więc tak, no więc rzeczywiście jest to takie właśnie zaczarowywanie i coraz głębsze wciąganie w sektę, żeby w końcu, uwaga, dowiedzieć się, że ten dar, który Jezus ma dla ciebie, ten kochający Jezus, to jest Jego życie. Nie? On został zamordowany dlatego, że zły. Nie? I to jest ten emocjonalny hak, na którym ty wisisz. Dowiadujesz się, że umrzesz, tak jak wszyscy, i teraz od tego Jezusa zależy, czy będziesz żyć wiecznie, czy też nie.
I w tym bardzo dobrze zauważył, że Jezus kocha miłością warunkową.
No właśnie. I w tym już nie ma nic dobrego. To już nie jest dobry Bóg. To jest Bóg, który umarł, nie? Poświęcił się, wiesz, został skrzywdzony. Tego Boga trzeba przepraszać, tego Boga trzeba przebłagiwać, tego Boga trzeba adorować, nieustannie adorować i dziękować Mu za to, że On był taki właśnie wspaniały. To jest niezwykle narcystyczna taka postawa, nie? Tego Boga, przed którym ja, mały człowiek, muszę się ukorzyć na kolanach i przepraszać Go za to, że byłem taki zły i biczowałem Go na krzyżu. No to nie jest nic dobrego w tym miejscu.
No jeszcze dodatkowo tu nam dochodzi ta kwestia właśnie, że przecież dzieci są epatowane tym, że to one są winne tej śmierci, tych tortur, tych gwoździ, tej korony cierniowej, tego biczowania, tych strasznych wszystkich tortur, które ten najlepszy człowiek, jaki chodził po ziemi, przeżył przez nie i dla nich.
Tak.
I to jest ogromny problem, dlatego że moim zdaniem to jest takie wciąganie w tak głębokie poczucie winy, no, że po prostu coś strasznego. Babcia mówiła, że kiedy jestem niegrzeczna, to jakbym wbijała gwóźdź w Jezusa. Nie umiałam sobie tego wyobrazić, chyba na moje szczęście.
No, chyba, no właśnie, to jest dokładnie
na moje szczęście, zgadza się.
To jest dokładnie to, o czym rozmawiamy, prawda? I teraz... Jeżeli dziecko jest wrażliwe, jeżeli dziecko potraktuje to poważnie, przejmie się tym po prostu, tak? Empatycznie się tym przejmie. Pomyśl sobie, to jest straszne, że to, że ja, nie wiem, nie odrobiłam lekcji, to był bicz spadający na plecy tego zawsze dobrego, tego idealnego człowieka, prawda? To jest przerażająca myśl po prostu. I jakby w tym nie ma już nic dobrego, dlatego że to jest jakby taka konstrukcja. On jest zawsze dobry, to on jest dobry, natomiast to ja jestem zawsze zły. W kontakcie z tym kimś, czy w relacji do tego kogoś, to ja jestem krzywdzicielem, to ja jestem zły, to ja muszę prosić o wybaczenie, to ja muszę prosić o odpuszczenie win i grzechów i błagać o to, żeby on mnie wpuścił do tego swojego królestwa, którego jestem niegodny, niegodna. Nie? No.
Tak, no to są takie rzeczy, ale wróćmy do książki, bo ona... tutaj jeszcze mamy taki ciekawy komentarz. Tylko założywszy, że Bóg jest, to jest on absolutnym panem wszechrzeczy i za to mu się należy chwała. Należy mu się ona obiektywnie, bo dał nam i światu istnienie. Brak oddania czci Bogu byłoby złe.
Ale dlaczego? Ja tego nie rozumiem.
Ja też tego nie rozumiem. Też dlaczego tego nie rozumiem.
Cześć Bogu, bo nas stworzył. Może Bóg powinien nas za to przeprosić. Może Bóg powinien przyjść i powiedzieć: słuchaj, przepraszam, że cię stworzyłem. Wiem, że jesteś inteligentny, wiem, że czujesz. Wiem, że skazałem cię na cierpienie, w związku z tym wybacz mi za to, że to wszystko zrobiłem i teraz ty musisz to znosić. Można odwrócić tę sytuację, prawda? To ciągłe myślenie o tym, że to jest dar, który myśmy odebrali, teraz z jego łaski, prawda? Żyjemy na tym świecie. Tak. To jest dokładnie właśnie ta katolicka jakby nauka, dydaktyka, która ciągle wpędza nas w poczucie winy i wdzięczności wobec Boga.
No niestety, słuchajcie, dzwońcie do nas, Dzwońcie do nas, bo mamy bardzo fajną niespodziankę dzisiaj.
Jaką?
Że do nas zadzwonią. Mianowicie taką, że mamy dwie książki, właśnie te dwie książki, dla dwóch osób, które do nas zadzwonią. Także dzwońcie i opowiedzcie nam o swojej historii, a my wam w zamian za to damy książkę. Z dedykacją autora.
Wspaniale, czuję się tutaj zaszczycony, że będę mógł podpisać książkę Imperium Bujdy o kłamczuszków w czarnej sutannie i mądrych dzieciach i wysłać je komuś, kto do nas zadzwoni. Chciałbym chciałbym powiedzieć tylko, że książka ma też ilustracje, prawda? To nie jest tak, że...
Książka ma świetne ilustracje, oczywiście.
To, to suchy tekst, ale także są to bardzo fajne ilustracje, które na przykład czasami mnie naprawdę bawią. Teraz spróbuję znaleźć jakąś fajną, ale o, na przykład tu jest taka ilustracja. O, to jest taka machina dopuszczania deszczu. Nie? Deszcz.
Tak, deszcz, jak Bozia puszcza deszcz.
Dokładnie. Bozia puszcza deszcz.
Jak Bozia puszcza deszcz, zgadza się. No i jest taki tutaj jeszcze jeden, bardzo nie mogę go w tej chwili... O, znalazłem, jest.
No. Kakałko.
Kakałko, to jest element, który się przewija w całej książce, jest on bardzo fajny.
Tak. Ale są też takie na przykład bardziej naukowe, na przykład to jest butelka lejdejska.
Butelka lejdejska, czyli oczywiście pierwowzór kondensatora. Tak, to już jesteśmy przy Franklinie.
Tak. Tutaj na przykład jest śmieszny rysunek, to jest o tym, jak kłamczuszek dostał rozwolnienia i go w dole zapiekło, prawda?
Tak. To właśnie bardzo jest dobry, to jest jeden z, znaczy tu w ogóle jest, cała książka jest świetna, ale ten fragment o piekle właśnie, bo piekło to jest taki element wiary, który jest bardzo, że tak powiem, istotny.
Oj tak.
Tutaj jest on bardzo, bardzo, w bardzo dobry sposób poruszony właśnie.
O, tutaj jest taki wściekły kłamczuszek, który krzyczy, ojca naszego obraził.
Tak, to jest przy okazji chrustu chyba. Tak, no właśnie, prawda, to jest, jeżeli mamy tak wspaniałą opowieść, jak wyjście Izraelitów z Egiptu, no to tam właśnie się objawia ta sprawiedliwość Boża i ta proporcjonalność wszystkiego, prawda, że człowieka skazano na śmierć za zbieranie chrustu.
No i pamiętajmy, że wszystko to w kościele i u kłamczuszka jest, o proszę, za drobną opłatą.
Tak. To wszystko się zgadza. Ale tu jest ten właśnie, jest bardzo ciekawy aspekt tej książki, jest taki, że to nie jest właśnie tylko książka dla, że to nie jest tylko książka dla dzieci, tylko jest to również książka dla dorosłych. Dlatego, że i ona dorosłym pokazuje moim zdaniem coś niesamowicie ważnego, że zostali nabrani, nabici w butelkę, krótko mówiąc, jak dzieci.
Tak, zgadza się.
Jak dzieci. Mamy telefon, poprosimy w takim razie poprosimy numer jeden linię. W takim razie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Ja również.
Serdecznie.
Witam. Mam pytanie do osób prowadzących.
Bardzo prosimy.
Z tego co wiem, to panowie jesteście osobami niewierzącymi, tak?
Znaczy, ja mogę mówić za siebie, ja nie wierzę w Boga Biblii, ani w żadną usystematyzowaną formę religii.
No właśnie.
Ja też raczej.
No tak.
No tak. Mhm.
No tak. Niech mi panowie powiedzą, jeżeli jesteście, można by powiedzieć, no ateistami, macie te swoje poglądy, że nie wierzycie w Boga Bogów i takie zjawiska... można powiedzieć duchowe, paranormalne, astralne, no to powiedzcie mi panowie, i co dalej? Chodzi o to, że jeżeli w jakimś przypadku, w jakiejś chwili życia byście uwierzyli lub byście mieli jakieś wątpliwości, czy byście żałowali ten czas, który poświęciliście na ateizm i zdobywanie wiedzy na ten temat przez te lata.
Znaczy, Rafale, odpowiesz pierwszy, ja później.
Znaczy, trudno tutaj gdybać w ten sposób, co by się stało, gdybym nagle uwierzył w Jezusa i czy bym żałował tego czasu, kiedy byłem ateistą. Wydaje mi się, że można odwrócić to pytanie. Czy gdyby pan przestał wierzyć w Jezusa, to żałowałby pan tego czasu, który spędził pan na kolanach w kościele i chodząc na msze święte? No, to jest to samo pytanie, prawda, tylko w drugą stronę. Wydaje mi się, że po prostu każdy z nas jest na jakimś etapie, ma jakieś doświadczenia, prawda? I nie ma co, że tak powiem, patrzeć wstecz i żałować tego, kim się było, czy co się myślało, tylko próbować w każdym momencie znajdować najlepsze jakby rozwiązanie dla tego, co się myśli, żeby jakoś usystematyzować, czy jakby nadać jakiś sens temu, czym jest rzeczywistość, nie? I wydaje mi się po prostu, że jak się wierzy w Boga, to tutaj jest zbyt wiele takich zbyt łatwych wyjaśnień, zbyt takich za prostych odpowiedzi właśnie, a pytania są moim zdaniem dużo bardziej skomplikowane i wymagają trochę bardziej pogłębienia tematu.
No tak, ale jeżeli pan miałby odpowiedź na to pytanie krótko i zwięźle, tak czy nie? Po prostu stoi pan nad klifem i musi pan odpowiedzieć.
A na jakie pytanie jeszcze raz?
Na to pytanie, które zadałem dzwonem. Czy żałowałby pan to, że stracił pan tyle lat będąc ateistą, tak?
Nie, nie żałowałbym, bo chyba nie straciłem tych lat. Dlaczego miałbym myśleć, że straciłem te lata?
Łukasz, no nie wiem, zadaję pytanie po prostu.
Nie, nie, to w takim razie odpowiedź jest nie, nie żałowałbym.
Okej, no i taka odpowiedź jest okej. Krótko i konkretnie, tak?
Troszkę podobnie, Łukaszu, odpowiem ci jak Rafał, to znaczy ja akurat byłem człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i byłem głęboko wierzącym katolikiem. Głęboko wierzącym, nie takim wierzącym tylko kulturowo, tak jak większość katolików w Polsce chodzi do kościoła bez specjalnie wiedzy na ten temat, tylko byłem katolikiem głęboko wierzącym. I z mojego punktu widzenia, znaczy w takiej pierwszym rzucie emocjonalnym jakby, mogę powiedzieć, że żałuję tych lat zmarnowanych na ograniczanie swojego życia poprzez nakazy i zakazy religii katolickiej, poprzez nakazy i zakazy chrześcijaństwa. I mogę powiedzieć w tym sensie, że jakby żałuję tego czasu. Gdy się nad tym zastanowię głębiej, to mogę...
A przepraszam, to w tym czasie, kiedy pan żałuje, to nie było żadnych pozytywów, tylko same negatywy, na przykład indoktrynacja, przekazywanie tradycji, nie było tu żadnych pozytywów, tylko same negatywy, że jest żałuję?
Żałuję dlatego, że podejmowałem przez fakt bycia osobą wierzącą, czy głęboko wierzącą, zanurzoną w religię katolicką, podejmowałem różne decyzje. Decyzje, które dziś uważam za błędne, decyzje, które zaważyły nareszcie mojego
życia. Ale to, przepraszam, że się wtrącę, to jak pan jest ateistą, to pan myśli, że nigdy nie będzie podejmował złych decyzji, tylko same dobre? Tylko na przykład będąc ateistą wierzącym, to są tylko negatywne decyzje, nie ma żadnych pozytywnych? To
tak,
nie tak,
ale będę je tak, ale będę je podejmował sam. Będę je podejmował sam i będę o tym...
Ale to pan nie potrafi na przykład... Przepraszam, chwileczkę się wtrącę. To nie potrafi pan sam podejmować decyzji, tylko te rzeczy są narzucone, że panu religia powie, czy tam tradycja religijna chrześcijańska powie, proszę robić to, tak jak jest w nakazach na przykład w Nowym Testamencie, ale też ma pan wolną wolę jako dziecko czy nastolatek, no to też potrafi chyba pan podejmować też decyzje racjonalne, tak? No, w jakim stopniu?
Z religią,
nie jest pan uwięziony, że pan ma ręce kajdanki z tyłu i musi pan iść do kościoła i koniec, nie?
Dokładnie tak, ponieważ religia, która jest wdrukowywana, wenkulturowywana przez rodziców, przez dziadków, przez otoczenie, w której wzrastasz, w której żyjesz, w którą jesteś zanurzony, którą niejako oddychasz, ona ci, to jest system różnych wierzeń, wyobrażeń, który odbiera ci, to ona decyduje za ciebie. To ty masz, przez to, że jesteś zanurzony w religii, czy tak jak ja byłem, to miałem zmniejszoną pulę możliwości, o których mogłem decydować. Ponieważ ten fakt tego zmanipulowania...
A czy może być zwiększona pula też może być, będąc osobą wierzącą, czy chrześcijaninem, czy jak...
Nie powiedziałbym, no bo
nie ma żadnych pozytywnych nie. możliwości w kierunku,
pozytywne
gdzie
są takie,
można
że
do przodu zrobić coś
świat.
Dobrego, będąc wierzącym na przykład?
Znaczy pozytywne
ja zadaję pytania, bo ja mam zdanie na ten temat, ale chcę po prostu wiedzieć, jakie macie zdanie państwo. Zapraszam, że przerywam, bo...
To pozwól mi odpowiedzieć, Łukasz. Czy są jakieś zwiększone... Raczej nie, dlatego że religia, szczególnie chrześcijańska czy katolicyzm, narzuca na ciebie ograniczenia. Ona narzuca na ciebie ograniczenia przede wszystkim, czego ci nie wolno. Narzuca
no,
na
to
ciebie
władza narzuca,
nakazów.
Tak, na przykład.
Proszę?
A państwo świeckie nie narzucałoby nakazów i różnych zakazów na przykład?
No nie takich, wiesz.
Znaczy ja mam zdanie na ten temat, ciebie, tak jak mówię.
Państwo świeckie nie narzuca na ciebie lęku przed potępieniem na przykład.
Ale czy ja mogę się wciąć na moment do rozmowy?
Oczywiście, Rafał.
No słucham. Tak,
ja chciałbym powiedzieć, że Łukasz, może pan ma rację, że wiara religijna w tym sensie jest lepszym wyborem, dlatego że może upraszcza wiele rzeczy, może nie trzeba się zastanawiać nad niektórymi wyborami. Może podpowiada od razu gotowe rozwiązania, mówi, co jest dobre, a co jest złe. Ma pan rację, że osoba ateistyczna musi często zastanawiać się nad tym, co jest dobre, a co jest złe.
Musi szukać, nie ma wbudowanych takich wzorców, może moralnych, może na początku, tak?
Nie ma tych wzorców, nie ma tych gotowych rozwiązań.
Właśnie,
dokończę zdanie, jeżeli mogę. Więc ma pan rację, że... Tak, ma pan rację, że ateizm wymaga często dużo więcej pracy, prawda? Wymaga dużo więcej odpowiedzialności od samego siebie. To znaczy, to ja muszę...
No, życie jest krótkie, więc czasem nie wystarczy czasu, żeby wypracować jakieś wzorce sobie stworzyć, nauczyć jakichś wzorców, a tutaj już mamy taki gotowy system, tak?
Ma pan rację. W religii mamy gotowy system, pod który można się podpiąć. I chodzi o to, żeby w religii, żeby wykazać się posłuszeństwem wobec autorytetu, wobec doktryny Kościoła, wobec pewnej dogmatyki, sposobu myślenia, i wtedy pewne rzeczy się upraszczają. Ja się z panem całkowicie zgadzam. Taka jest w ogóle jakby zaleta ideologii, prawda? No na przykład, nie chcę tutaj podawać takich przykładów, które mogą być bardzo emocjonalnie odbierane, ale różne ideologie podpowiadają bardzo proste rozwiązania. Mówią, co jest białe, co jest czarne. Nie trzeba się nad tym zastanawiać. Dlatego ideologie są tak atrakcyjne. Dlatego tak wiele osób wierzy w Boga, czy idzie za Kościołem katolickim, czy za innymi kościołami, za islamem, czy za innymi wyznaniami. Dlatego, że to jest pewna łatwość. Nie? I tutaj ateista panu powie, że ma pan rację. Wybór bycia ateistą to jest trudniejszy wybór. To jest wybór własnej drogi. To jest zadawanie sobie pytania i szukanie w sobie odpowiedzi na często bardzo trudne pytania. Nie? W tym sensie wolność jest trudniejsza.
Ale jednocześnie dlaczego jest trudniejsza? Dlatego, że nikt ci nie mówi, musisz zrobić tak, a tak. To ty masz, dysponujesz, przed tobą jest postawiona większa pula rzeczy, które masz do wyboru.
Tak, w tym sensie ateizm...
Możesz, przykładowo, jeżeli jesteś, załóżmy, osobą homoseksualną, to nie jest jedynym wyborem dopuszczalnym bycie samemu do końca życia, tylko masz tych wyborów znacznie więcej. Jeżeli jesteś ateistą, to nie masz problemu z wyborem takiej czy innej drogi życia, bo innej nie możesz wybrać, bo zabrania ci jej Chrystus. jeżeli to jest cała masa rzeczy. A przecież nie tylko mamy chrześcijaństwo, mamy też islam, mamy judaizm, mamy hinduizm, mamy sikhizm, mamy całą masę religii.
Mega wąż 9 też.
Proszę?
Mega wąż 9.
Tak, na przykład.
Mega wąż.
Kulty cargo.
No na przykład, no.
Kantemple, cała masa. Ale
ja mam do pytania do pana, a jak pan to widzi? Jak pan...
Ja widzę to tak, ja, jako dzwoniący, dziękuję panom za rozmowę. Ja lubię takie konkrety, nie lubię za dużo zabierać czasu na antenie, bo jest pewnie parę osób, które chcą zadzwonić. Dziękuję za rozmowę i tyle w temacie. No.
Dziękuję
Może
bardzo.
Może jeszcze kiedyś do państwa zadzwonię, to wtedy będziemy merytorycznie, może porozmawiamy na inne tematy. No i tyle.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Polecam panu Łukaszowi moje książki oczywiście, dlatego że one zmuszają do myślenia, prawda? Szczególnie żółta książka 365 lekcji religii, to jest książka, która zadaje bardzo wiele pytań w miejscach, w których religia dawała odpowiedzi.
No tak, bo to jest taka też taka pewna praktyka zatykania dziur w wiedzy Bogiem. Mhm. Zresztą ona, jak się patrzy przez historię, na dzieje w ogóle ludzkości, to ta praktyka zatykania dziur poznawczych Bogiem, czyli nie wiemy czegoś, to odpowiedź jest prosta. Jest tak dlatego, bo Bóg tak robi. I to jest praktyka, która się bardzo szybko, w każdym bądź razie się zemściła na religii. Dlatego, że im bardziej tego Boga się określiło, że on robi to czy tamto, to tym bardziej to potem można było obalać poprzez odkrycia naukowe. Ale tutaj...
Ale jeżeli jeszcze... mogę, wydaje mi się, że pan Łukasz ma rację, miał dobrą intuicję, no po prostu wybór, czy bycie osobą religijną zgodnie z tym, jak było się uczonym w dzieciństwie, jest łatwiejszym wyborem, bardziej oczywistym. Tutaj wybór ateizmu zawsze będzie wyborem trudniejszym, będzie wymagał więcej pracy, będzie wymagał więcej namysłu, będzie wymagał więcej czytania. Odbiera wiele...
Ale takich widzisz, na przykład nam ktoś zarzuca w komentarzu, że ateiści nie lubią, jak ktoś mówi, że robią coś źle. Ateistą zostaje się z wygody i ucieczki przed światem. No, Wydaje mi się, że to jest całkowicie, właśnie będąc ateistą, ty musisz więcej czasu poświęcić na to, żeby zastanowić się, czy twoje postępowanie jest, powinno być takie, a nie inne. No, pytanie, musisz to włożyć więcej wysiłku.
Pytanie jest, kto lubi, jak ktoś komuś mówi, że robi coś źle. Jeżeli ktoś komuś coś wytyka, nikt tego nie lubi. Tutaj osoba religijna i osoba ateistyczna jest w tej samej pozycji. No, nikt tego nie lubi, jeżeli ktoś komuś zwraca na coś uwagę. To jest oczywiste. Pytanie jest po prostu, kto jakby podchodzi do takiego pytania z większą refleksją po prostu, nie? I kto musi na tym jakby bardziej zastanowić, dlaczego to jest źle, czy z czego wynika ta uwaga na przykład, nie? Z czego wynikają te zarzuty na przykład. No, bo no, na przykład, jeżeli ja, ty, czy ten pan, który napisał ten komentarz, się masturbujemy, tak? No to Bóg, ksiądz będzie mówił, że robimy coś źle, że nasze życie jest nieuporządkowane, prawda? Że popełniamy grzech, z którego powinniśmy się spowiadać. I teraz ja jako ateista powiem, nie ma w tym nic złego, to jest po prostu jakaś forma seksualności, która no, nie jest niczym złym. I co teraz? No? Mamy rozbieżność w tej ocenie, co jest dobre, a co jest złe.
Kolejny przykład, czy jeżeli załóżmy jest małżeństwo, które się rozwiodło z jakichś tam przyczyn, bo na przykład żona nie była w stanie wytrzymać z alkoholizmem męża, albo mąż zostawił ją dla innej kobiety, to teraz w świetle katolickiej nauki, to ta żona, czy ta osoba, która ta połówka małżeństwa, która została sama, prawda? Ona jest zobowiązana do życia w czystości, w celibacie, w samotności do końca życia, bez względu na konsekwencje, dopóki prawowity mąż czy żona żyją. To czy to jest dobrze, czy to jest źle?
Albo na przykład, czy jeżeli ja spojrzę pożądliwie na jakąś kobietę, to powinienem sobie wyłupić oczy?
Tak, koniecznie, bo
Tak?
one, bo lepiej jest wejść do królestwa bez jednego oka, niż zostać z oboma oczami wrzuconym do ognia piekielnego.
No właśnie.
To są takie wybory. No i niestety, to jest właśnie ta rzecz, która mnie niesamowicie jakoś oburza, że takimi rzeczami epatujemy dzieci właśnie. I to potem skutkuje niesamowitymi jakimiś lękami. Mamy drugi telefon. Poprosimy też linia numer jeden. Halo? Dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry. Ja się nazywam Bożena. Właśnie słuchałam waszej rozmowy. Witam obu panów. Książkę pana Betlejewskiego, tę grubą taką, też lekcję religii, to oczywiście przeczytałam w jakimś
O.
pierwszym rzucie, ale to było dawno i chyba do niektórych fragmentów będę musiała wrócić. Majka oglądam też w tej systematycznie, pozdrawiam obu panów.
Dzięki.
Przed chwilą słuchałam rozmowy, gdzie mówiliście panowie, że ateizm wymaga nakładu pracy, że to nie jest takie o takie proste, że to jednak od ateistów wymaga pewnego wysiłku. I chciałabym powiedzieć, że akurat ja jestem takim przypadkiem, gdzie ateizm nie wymagał ode mnie żadnego wysiłku. Ja po prostu nigdy nie mogłam uwierzyć w te bajki, które opowiadały mi dorośli, zwłaszcza babcia. Babcia mi tutaj przedstawiała różne sceny biblijne, w które nie wierzyłam. Traktowałam te opowieści tak jak opowieści o Stasiu, o Nel, jak opowieści o czerwonym kapturku. Po prostu tak do tego podchodziłam. Nie wiem dlaczego. Ale pamiętam takie wydarzenie, babcia już nie żyła wtedy i musiałam chodzić na religię, bo czasami bywałam na religii. Wtedy odbywała się jeszcze w takiej salce pod naszą szkołą, przyjeżdżał ksiądz na tę religię i musiałam chodzić na tę religię i jakieś tam treści musiały do mnie docierać. Bo ja pamiętam takie zdarzenie, jak byłam sama w domu, byłam wtedy gdzieś w połowie szkoły podstawowej. I wtedy pomyślałam sobie, że jeśli nie będę się modliła, to przecież ja pójdę do piekła. Przestraszyłam się piekła z powodu swojego takiego niewywiązywania się z takich obowiązków wobec tej wiary, wobec religii. I wtedy pamiętam, że byłam sama w domu, uklękłam przed obrazem świętej Agatki, bo ten obraz do tej pory wisi u mnie w sypialni. Uklękłam przed tym obrazem i zaczęłam odmawiać jakąś modlitwę i poczułam, że to jest takie bez sensu, że to jest w ogóle bezsensowne, co ja robię. Ja poczułam wstyd z tego powodu, że poddaję się takim praktykom. Ja byłam wtedy naprawdę małym dzieckiem. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może ta moja indoktrynacja była taka słaba, bo jednak z religii uciekałam zazwyczaj i moi rodzice nie przywiązywali wagi do mojej edukacji. Babcia wcześniej umarła, może z tego to wynikało, ale pamiętam to swoje zawstydzenie tym, że ja klęczę i paplam, jakąś odmawiam, jakąś modlitwę, która wydawała mi się taka zupełnie bezsensowna. I mogę powiedzieć, że od tej pory na 100% jestem ateistką. Czyli to jest taka połowa podstawówki. To nie wymagało ode mnie żadnego wysiłku. Ja w tej chwili interesuję się pewnymi sprawami. Na przykład wysłuchałam wszystkich wykładów pana Marcina Majewskiego. Przeczytałam książkę Betleja, przepraszam, pana Betlejewskiego. Przeczytałam tę grubą książkę. Interesuję się sprawami
Jeżeli mogę
i
zapytać,
Biblii.
no. Przepraszam, że się wcinam. Chciałem zapytać, co pani o tej książce sądzi?
No, Panie Rafale, słabo Pana słyszę, może nie wiem, źle telefon przykładam. Książka mnie zachwyciła. Po prostu ja kiedyś tam nawet kłóciłam się u Pana w komentarzach, że, twierdząc, że musiał Pan posiąść ogromną wiedzę, że musi Pan być niezwykle inteligentnym, elokwentnym człowiekiem, jeśli napisał Pan taką wspaniałą książkę. Książka czytałam od początku do końca, jeszcze zanim Mike Carter ją przeczytał, bo wiem, że słuchałam Waszej rozmowy dużo wcześniej. I naprawdę jestem książką zachwycona, także bardzo gratuluję tej książki. Kłamczuszka, sutannie, nie przeczytałam, nie kupiłam tej książki, także innych pana książek nie znam. No
No
ale
to ma Pani teraz,
jakaś taka.
rozumiem, tę książkę otrzymać. Ja nie wiem, tu Mike rozdaje książki,
Tak,
ale.
tak, tak. Proszę. Ja poproszę potem, poproszę, jak zakończymy rozmowę, niech się Pani nie rozłącza, dobrze?
Dobrze.
Realizator panią, albo proszę napisać, o, proszę napisać na kontakt stacjaateizm.pl.
Dobrze, postaram się napisać.
Pani
Kontakt, małpa.
Bożena i
Tak. Ja tutaj w internecie mam takiego. Zresztą już przedstawię się, napiszę w mailu o co chodzi. Dobrze, bo ja tutaj
bardzo
trochę na
proszę.
czacie też się mądrzę, także.
Proszę pamiętać tylko
Tylko
podać
chodnikiem.
dane dla kuriera, czyli numer telefonu, nazwisko i adres.
Tak,
O, tak,
tak,
tak.
wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, także, także udało mi się uzyskać tę książkę. Bardzo panom obu za to dziękuję. A przy okazji podzieliłam się czymś takim, że są ludzie, że są tacy ludzie, którzy nawet chodzą do kościoła. Tak przypuszczam, bo przecież ja też do kościoła gdzieś tam chodziłam, jakoś chrzciłam swoje dzieci posyłałam na religię, czego w tej chwili bardzo żałuję, po prostu zabrakło mi w tamtym czasie takiej świadomości tego, co robię, jakiejś takiej autorefleksji. Czyli ja funkcjonowałam jakoś tam w kościele, czyli wspierałam tę organizację, będąc ateistką, będąc osobą niewierzącą. I sądzę, że takich osób jak ja jest naprawdę bardzo dużo. I dobrze by było moim zdaniem, gdybyśmy się wreszcie odbili od tego
Na
wszyscy i
pewno
po
jest bardzo
prostu
dużo takich
skończyli.
osób. Na pewno, Pani
Tak, i
Bożeno, ja
dobrze.
powiem taką rzecz. Katolicyzm w Polsce, te mityczne 90, czy tam w spisie teraz wyszło poniżej 90% katolików, to są katolicy kulturowi, to są katolicy, którzy chodzą do kościoła, bo tak wypada, bo mama chodziła, bo babcia chodziła, bo trzeba pójść z koszyczkiem, bo jest pasterka, bo jest choinka, bo są takie rzeczy. Poza tym jest jeszcze taki aspekt, że ludzie, powiedzmy, w wieku takim, no nawet jak ja, czy Rafał, czy pani, jak sądzę, myśmy wzrastali w PRL-u. I tam i była pewna taka dychotomia, że bycie z tym kościołem, do kościoła poza tym przeprowadziła się jakaś niezależna kultura też, prawda? Kościół był tą przestrzenią taką, w której działały jakieś wydawnictwa podziemne. Na ile to oczywiście było wartościowe, to jest odrębna sprawa, ale gdzieś ten etos kościoła za PRL-u wyrósł, ten Wojtyła, ten Jan Paweł II. To dla mojego pokolenia, które chodziło do szkoły w 80-tych latach, to była jakaś taka wartość i jakaś taka deklaracja ideologiczna wręcz, prawda? Natomiast w tej chwili już ludzie młodsi, którzy tamtego okresu jakby nie pamiętają, no, natomiast mają dostęp do wiedzy, co Kościół robi, co Kościół wyczynia, co wyczyniają jego funkcjonariusze, z czym to się wiąże. No, już ja bym tutaj bardziej zniuansował tę kwestię, czy warto do tego Kościoła chodzić, czy nie warto. Szczególnie jeżeli się naprawdę nie wierzy. Bo jeżeli ktoś wierzy naprawdę, no to oczywiście, to powinien chodzić do kościoła. Natomiast jeżeli ktoś to traktuje tylko na zasadzie, że jest choinka w święta, czy że się idzie z koszyczkiem, no to nie wiem, czy jest sens.
Widzę, że pani dzwoni z Węgrowa. Dobrze rozumiem?
Tak, to znaczy ja mieszkam na wsi pod Węgrowem.
No właśnie, ja w Węgrowie byłem kilka razy. Raz byłem nawet z projektem Tęsknię za tobą, Żydzie. I pamiętam Węgrów jako miasto, które jest w cieniu tej gigantycznej bazyliki katolickiej, prawda?
Tak, za pół godziny kuranty tam dzwonią.
Tak. I Węgrów jest także takim miejscem, z którego pochodzi dość znana pisowska posłanka, prawda? Która zdaje.
Tak, oczywiście, tak, ta z lokami.
Dokładnie, która trzęsie miastem. I jak rozumiem, proboszcz, czy ten pleban, czy jakkolwiek go nazwał, ma rzeczywisty wpływ na miasto.
Tak, jak widzę w internecie na przykład otwarcie jakiejś drogi nowo wybudowanej, to widziałam taką uroczystość, która, jak mi się wydawało, która była prowadzona przez proboszcza. Proboszcz był w centralnym punkcie tych zdjęć przed mikrofonem, natomiast władze miasta stały w takim półkolu, w takiej podkowie naprzeciwko proboszcza. Ja wiem, że wtedy nawet napyskowałam pod tym postem, napyskowałam na ten temat. Nie wiem, czy to pomogło, ale już następne otwarcie następnej drogi na zdjęciach przedstawione było w inny sposób. Nie uczestniczyłam w tym, nie wiem jaką rolę odgrywał pleban, ale zdjęcia wyglądały już inaczej.
Ja powiem ciekawostkę,
Także
bo
coś tam.
tak, ja byłem tam w Węgrowie z projektem Tęsknię za tobą życie. Chciałem namalować ten napis na ścianie miasta, no bo kiedyś to miasto było takim ważnym miastem żydowskim, prawda? Stamtąd,
Tak, bardzo żydowskim.
tak, stamtąd pochodził na przykład Fajwel Bielawski, tak zwany ostatni Żyd z Węgrowa, który napisał świetne wspomnienia na temat tej diaspory żydowskiej w Węgrowie. Jest lapidarium żydowskie cały czas, prawda? Taki pomnik gdzieś tam na rogatkach miasta, gdzie był cmentarz żydowski i tak dalej. Natomiast miasto odwróciło się od tej swojej pamięci. I powiem na przykład taką ciekawostkę, że proboszcz, a nawet dwóch tych takich księży, którzy w tej bazylice pilnują obrazu, bo tam jest jakiś obraz, prawda? Jeszcze też, już pamiętam, którego szlachcica, który był nawiedzany przez
Twardowskiego,
Twardowskiego, właśnie.
Twardowski
Tak jest.
z
Więc
lustrem, tak.
tak, z lustrem Twardowskiego. Więc oni, proszę sobie wyobrazić, pisali na mnie donosy na policję i do sądu węgrowskiego, który w końcu ukarał mnie karą grzywny, proszę sobie wyobrazić. Także mam z Węgrowem dość dobre wspomnienia.
No nie. Ja żałuję bardzo, że nie wiedziałam o tym niczego o tym pana pobycie w Węgrowie, bo podejrzewam, żebym nie wzięła udział w tej imprezie.
No, bardzo
Ale no. Poza tym nie wiedziałam niczego o tym. Poza tym nie zawsze mieszkałam w Węgrowie, urodziłam się tutaj na wsi pod Węgrowem i na emeryturze wróciłam do swojej rodzinnej strony. Także ja mieszkałam w Warszawie i w okolicach Warszawy przez całe swoje dorosłe życie, także być może się minęliśmy po prostu, panie Rafale, ale fajnie, że pan był. No, przykro mi tylko, że musiał pan zostać ukarany. To znaczy nie musiał pan, ale że
Tak,
został
rodzina
pan.
Agnieszki Holland pochodzi z Węgrowa. Agnieszka Holland, ta nasza reżyserka znana, jej rodzina pochodzi
No
z Węgrowa
wiem, to.
i zresztą jej stryj Mendel Holland był osobą, która
Aha.
zaprotestowała przeciwko Holokaustowi na rynku w Węgrowie, proszę sobie to wyobrazić, i w 1942 roku został Mendel Holland zamordowany na miejscu, na tym rynku węgrowskim. A dzisiaj w jego domu znajduje się Urząd Miasta Węgrowa, który jakby nie umieścił cały czas na tym domu nawet tablicy pamiątkowej na temat Mendla Holanda.
Wie pan, panie Rafale, jak będę jeszcze raz przesłuchiwała ten odcinek Stacji Ateizm, to sobie to wszystko sobie z całą pewnością zanotuję i rozpowszechnię te informacje, które w tej chwili nam pan tutaj udostępnia, bo to są ważne rzeczy. Jakkolwiek wie pan, Węgrowie Węgrowie jest to centrum kultur i tam jest taka wystawa, która pokazuje, że Węgrów był swego czasu miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. I taki ołtarzyk poświęcony Żydom węgrowskim również jest, ale też innym wyznaniom. Tam wciąż jeszcze jest kościół. Ja tak nie bardzo się w tym orientuję. Ja biologiem jestem z wykształcenia, wie pan, no jestem tego niehumanistyczna, mało humanistyczna i tak
Oczywiście.
niewiele wiem. Dopiero teraz na emeryturze się uczę tego, co mnie interesuje.
Bardzo miło, że pani zadzwoniła. Dziękuję bardzo.
Proszę do nas
Bardzo
napisać.
dziękuję, a ja w sprawie książki napiszę maila do
Proszę
Sofii tej.
napisać do nas.
I bardzo, bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy
Do
również.
usłyszenia i do
Do
zobaczenia.
usłyszenia. Rafał, ale powiem ci tutaj jeszcze jedną rzecz, taką zauważyłem w tej książce twojej, mianowicie o tym, że jest to książka z serii. Czy planujesz napisać coś
Tak.
dodatkowego?
Tak, mam taki plan, żeby napisać kolejną książkę, bo ta książka, jak zauważyłeś, to jest książka od prehistorii do momentu, kiedy kłamczuszek w czarnej sutannie zdobywa władzę nad światem. Czyli do momentu, kiedy buduje to swoje imperium bujdy, prawda? No i w rozwoju Europy można by było powiedzieć, że to jest takie średniowiecze, kiedy rzeczywiście Kościół zdobywa pełnię władzy, to jest hegemonia symboliczna, ale także hegemonia praktyczna, prawda? Kościół zarządza życiem wszystkich obywateli, wszyscy muszą być posłuszni wobec Kościoła i tak dalej. I tutaj pokazuje, że z tej całej grupy wyłamują się tylko poszczególne jednostki, które nazywają się mądrymi dziećmi. To są te dzieci, które jednak cały czas zadają pytania, prawda? Na tym polega w ogóle ta mądrość tych dzieci.
Tak, tu
To
jest
są.
zresztą przywołana postać jednego z takich mądrych dzieci. Nam powinna być ona bardzo bliska, mianowicie Mikołaj Kopernik. Był takim
Tak,
właśnie
dokładnie.
mądrym dzieckiem.
Tak, Mikołaj Kopernik był takim mądrym dzieckiem i też zapowiadam tam na przykład postać Benjamina Franklina, prawda, który był takim mądrym dzieckiem i wiele innych okazało się w pewnym momencie dzieci pojawiło się w Europie, które jednak zadawały pytania, bo to jest tutaj kluczowa sprawa w tej książce, prawda, że są dorośli, którzy oduczają się zadawania pytań, a są tacy dorośli, którzy nigdy nie przestają pytać, nigdy nie przestają wątpić. I w tych ludziach jest nadzieja. To oni obalili imperium bujdy, obalili imperium kłamczuszka w czarnej sutannie, czy jak zresztą słusznie ostatnio zauważyłeś, kłamczuszka w białej sutannie, czyli papieża, prawda?
Tak, bo jeszcze mamy kłamczuszka w białej sutannie,
Mamy
oczywiście.
kłamczuszka w białej sutannie. Więc tak, chciałem napisać drugą książkę o tym, w jaki sposób mądre dzieci poprzez zadawanie pytań przełamały tą hegemonię kłamczuszka w czarnej sutannie, który absolutnie zakazał zadawania jakichkolwiek pytań i wątpienia w cokolwiek, co on ustanowił jako dogmat Kościoła katolickiego.
A potem nawet zakazał czytania Biblii, właśnie ze względu na to, żeby. Ponieważ na pewnym etapie Kościół chyba się zorientował, że. Znaczy, ja nie jestem odkrywcą tego, że Biblia jest królewską drogą do ateizmu. Po prostu chyba zauważono to wcześniej już.
Tak. No tutaj Marcin Luther oczywiście miał swoją rolę do odegrania, czy wcześniej Czech Hus, prawda? To byli ludzie, którzy namawiali do tego, żeby czytać Biblię, myśleli o tym, żeby tłumaczyć Biblię na języki narodowe, prawda? I tak dalej. No i wiadomo, czym to się skończyło. Skończyło się
Wiadomo.
reformacją.
Rafale, mamy kolejny telefon.
Jasne, super.
Poprosimy linię numer jeden.
Halo,
Halo, dzień
halo.
dobry. Czy się słyszymy?
Halo, halo, dzień dobry, witam.
Witamy serdecznie, Tomku. Z czym do nas dzwonisz?
No, ja dzwonię z takim pytaniem, bo pan Rafał tam wspominał o swojej takiej tam happeningu, czy zwróceniu uwagi na problem żydowski w Polsce, powiedzmy. Więc ja chciałem się spytać, jak jako ateiści patrzycie na wiarę Żydów? Bo my jako katolicy, no jednak czerpiemy w jakiś sposób z tego, co było, z tego, jak oni widzieli świat, i krytykując poniekąd nas, katolików, tak naprawdę wy krytykujecie również Żydów.
Zgadza się.
I ciekawi mnie, jak pan Rafał się do tego odniesie.
Ja odniosłem się do tego w książce 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. To jest duża książka. Ona ma 700 stron. I całe pierwsze prawie 300 stron tej książki to jest właśnie krytyczne... O, dziękuję ci bardzo, tak.
Tak, musiałem właśnie... na chwileczkę.
Tak. To jest właśnie krytyczne omówienie, Starego Testamentu i judaizmu. Nie? Więc ma pan rację, absolutnie, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna krytykować doktrynę katolicką czy chrześcijańską, niewątpliwie musi się też odnieść do Starego Testamentu i do źródeł tej religii, prawda, które są w Starym Testamencie i w religii judaistycznej. Także niewątpliwie trzeba także krytycznie spojrzeć na tą religię. Ale, żeby było jasne, z mojej strony, czy ze strony ateistów, wielu ateistów, nie chodzi tutaj tak naprawdę o to, żeby krytykować czyjeś przekonania. Nie? Choć bardziej o to, żeby poddać krytyce system władzy, która jest sprawowana w imieniu religii, w imieniu Boga, nad całym jakby światem, w którym jeszcze niedawno żyliśmy, a który, no, który dzisiaj się zmienia, ale to z tym ja na przykład mam główny problem. Nie z tym, że pan...
To, czy obecnie,
proszę?
To przepraszam, wejdę w słowo. To czy w tak. tym momencie Izrael nie jest takim przykładem tego, co pan krytykuje? Bo oczywiście. Tam jednak religia jest dominująca i można powiedzieć państwowa. To nie jest tak jak u nas, gdzie powiedzmy jest oddzielenie państwa. Okej, okay, można krytykować w jakiej formie, choć ja akurat uważam, że zmierza to w dobrej formie, bo tam wspominaliście o... Była tam pani, która dzwoniła o tym, że będąc ateistką chodziła do kościoła. No, dla mnie jako osoby wierzącej to jest pewien niepokój, bo jednak często ja jako osoba wierząca czasami musiałem tłumaczyć się za osoby, które chodząc do kościoła są niewierzące. To, co się na przykład dzieje w kościele, przykładowo, to ja jako osoba wierząca zastanawiam się, na przykład, jeśli ksiądz, który coś dokonał złego, jakąś, nie wiem, malwersację, czy jeszcze gorzej, wykorzystał dzieci, zawsze sobie stawiam pytanie, gdzie jest wiara w tym człowieku, bo jako osoba wierząca nie jestem w stanie zrozumieć, że można coś takiego zrobić. Nie jestem w stanie. Tak. I uważam, że dobre by było, aby takie osoby oczywiście z kościoła w cudzysłowie zrezygnowali lub stanęli w prawdzie. Natomiast pan, który krytykuje kościół katolicki w taki sposób, w jaki pan krytykuje, jednoznacznie pokazuje, gdzie za Żydami w tamtym momencie, gdzie oni w swoim kraju wykazują się jeszcze większą determinacją religijną w państwie, no to trochę jest trochę dziwne.
Znaczy, ma pan całkowitą rację, mogę się z panem tylko zgodzić. To znaczy, żeby było jaśniej, może tak bym to przedstawił. Izrael to jest projekt państwa opartego na ideologii syjonistycznej, nie? Która powstała w Europie w XIX wieku i która jakby zakładała powstanie nacjonalistycznego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. Tak? I to była ideologia, która była wielu Żydom całkowicie obca, żeby było jasne. Wielu Żydów uważało, że syjonizm jest złem. Tak? Ale pojawiła się II wojna światowa, pojawił się Holokaust i stworzenie państwa żydowskiego stało się niejako no, pewną koniecznością dla Żydów, którzy zrozumieli, że w Europie są naprawdę ich egzystencjalnie zagrożeni. I teraz... Izrael, który powstaje w dużej mierze w oparciu o syjonizm i terroryzm żydowski, prawda, wymierzony na przykład w Wielką Brytanię czy w państwa kolonialne na Bliskim Wschodzie, jest tak, że staje się w pewnym momencie projektem, który czerpie z religii, a szczególnie z tych opowieści o tym, że Izrael jest ziemią obiecaną dla Żydów, bo Bóg im tą ziemię obiecał. To jest taka próba zbudowania jakby jakichś takich, nie wiem, korzeni ideologicznych, prawda, takiej legendy założycielskiej Izraela, moim zdaniem całkowicie fałszywa, ale jednak skuteczna. W związku z tym jest to przedziwny twór Izrael. Państwo niewątpliwie syjonistyczne, nacjonalistyczne, aż w końcu religijne, ma pan rację. I w tym sensie jest to no, bardzo niepokojący polityczny twór.
Tylko chciałem powiedzieć, że syjonizm powstał przed II wojną światową.
No tak powiedziałem.
Na początku XX wieku już było o tym mowa, więc jedynie no wojna wzmocniła... Tak.
A nawet jeszcze wcześniej.
Tak.
Żydzi...
W takim razie jeszcze jedno pytanie. No. Czy obecny Izrael jest bardziej syjonistyczny?
No, trudno powiedzieć. Dzisiaj to jest po prostu twardogłowy, prawicowy, nacjonalistyczny rząd, prawda, który realizuje no, politykę brutalnego wysiedlania Żydów z zachodniego brzegu, brutalnej pacyfikacji Gazy, prawda?
Od kiedy zaczęła się brutalna pacyfikacja Gazy?
No nie, no to jest projekt, który trwa już od... Znaczy brutalna... Teraz? No teraz to mamy to od
nie półtora... Teraz, ogólnie. Nie, no, nie teraz.
No konflikt z Gazą...
Bo to teraz jest... to jest tylko... Jest, powiedzmy, jest największa, maksymalna strefa Gazy niszczona, ale to się zaczęło dużo, dużo wcześniej, prawda?
Absolutnie, oczywiście, że tak.
No to jest wiosna, to są wojna sześciodniowa. Oczywiście. To jest ostatecznie utworzenie samego państwa Izrael, Tomku.
To chciałem się pytać, przy okazji pana happeningów,
tak,
walczył pan o Palestynę, o to, o wolność i prawo dla nich, bo pan się przedstawia w tym momencie jako takiego obrońcę wolności i sprawiedliwości.
Oczywiście.
Pisze pan książkę, która oczywiście w jakiś sposób dotyka nas jako katolików, bo Polak, bo wiadomo, ale gdzie pana jest takie, że tak powiem, prawda i nie brak manipulacji, skoro pan robi happening broniący Żydów, a zapomina pan, że Strefa Gazy już dawno temu została zaatakowana przez właśnie tą ideologię syjonistyczną. Państwo,
ja nie zapominam,
które prezentuje religię do wojny z kimś.
Ja nie zapominam o tym, jestem tego doskonale świadom, prawda? Książka, jak panu powiedziałem, w połowie jest krytyką religii judaistycznej i Starego Testamentu. Warto do niej zajrzeć i to przeczytać. Po drugie, mój happening pod tytułem Tęsknię za tobą, Żydzie, odnosił się do cywilizacji polskich Żydów, których wymordowano w Holokauście. Tak? Czyli odnosił się do lat 40., 30. ubiegłego wieku. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję na temat Palestyny, wolności Palestyńczyków, czy prawa ich do samostanowienia, do własnego państwa, to jest temat, który podnoszę od lat. Byłem jednym z pierwszych dziennikarzy, który mówił o tym bardzo wyraźnie w polskim radiu. Zrobiłem na ten temat wiele godzin rozmów z intelektualistami żydowskimi, z aktywistami palestyńskimi, z dziennikarzami polskimi, takimi na przykład jak Ewa Jesiewicz, która napisała książkę Podpalić Gazę, i wieloma innymi osobami, z którymi rozmawiałem na ten temat. Także być może tego nie widać, być może pan patrzy na mnie i widzi po prostu faceta w marynarce, natomiast stoi za mną kilkanaście lat pracy na ten temat. Nie?
Rozumiem. Ale
ja ci chcę tylko panu pokazać.
Ale przy okazji tego
książka Rafała i dokładnie połowa tej książki jest poświęcona Staremu Testamentowi, połowa Nowemu. Od tego miejsca, od połowy zaczyna się traktowanie Nowego Testamentu, czyli chrześcijaństwa jako takiego. Wcześniej to jest krytyka czy ocena krytyczna Starego Testamentu, systemu religii świątynnej, ponieważ judaizm współczesny to nie jest, judaizm współczesny to nie jest to samo, czym była religia żydowska w czasach Starego Testamentu, w czasach świątyni.
Mam nadzieję, że pana usatysfakcjonowałem tą odpowiedzią.
Znaczy tutaj nie będzie usatysfakcjonowania, ponieważ ja cały czas nie widzę, że tak powiem, tego wyważenia, skoro się krytykuje katolików za to, w jaki sposób podchodzą do wiary, gdzie to, powiedzmy, wchodzi wiara w nurty narodowe, a przy okazji nie widziałem tak naprawdę u pana tej samej krytyki obecnie rządzących Izraelem. I nie chodzi mi o ten prawicowy rząd, tylko ogólnie, ponieważ kraj Izrael oparty jest na religii i oparty jest na całym tej wierze. I w tym momencie... Jak nie jest prawda?
To nie jest prawda. Społeczeństwo izraelskie...
Proszę mi, panie Rafale, proszę mi powiedzieć, kto jest zwolniony z bycia żołnierzem w kraju, gdzie każdy jest zobowiązany, kobieta, mężczyzna, do bycia żołnierzem?
Znaczy, ja nie chcę, jeżeli mogę, panie Tomaszu, nie chcę teraz wchodzić w debatę na temat tego, kto jest zwolniony ze służby w armii izraelskiej. Wiem, byłem w Izraelu wielokrotnie i wiem, że jest to społeczeństwo niezwykle zróżnicowane. Nie? Jest tam rzeczywiście duża grupa ludzi bardzo, bardzo ortodoksyjnie religijnych. Jest duża grupa ludzi lewicowych, nie? Całkowicie świeckich, zlaicyzowanych Żydów, czy Izraelczyków po prostu. Jest też diaspora palestyńska w Izraelu. Nie? Są twardogłowi nacjonaliści w Izraelu. To jest kraj zróżnicowany. Mało tego, na świecie istnieje bardzo wiele różnego rodzaju pomysłów na bycie Żydem. Są Żydzi amerykańscy, Żydzi australijscy, Żydzi niemieccy, prawda, i tak dalej. Oni mają różne opinie na ten temat. Nie ma czegoś takiego jak jedno religijne społeczeństwo izraelskie. Czegoś takiego nie ma po prostu.
Nie ma, ale jest na tym zbudowany cały kraj.
Nie jest na tym zbudowany cały kraj.
No ale to jest geneza powstania przecież państwa Izrael. Sam o tym
Nie, to nie jest geneza. To nie jest państwo religijne. Ono nie powstało jako państwo religijne. To już rozmawialiśmy o tym. Państwo Izrael założyli socjaliści, nie? Socjaliści, czy lewicowcy, czy syjoniści, jakkolwiek ich nazwą.
A syjonizm to co to jest?
No syjonizm to jest nacjonalizm, to jest nacjonalizm żydowski.
Syjonizm to jest jeden z dwóch modów funkcjonowania żydostwa. Drugim jest diaspora.
Syjonizm nie jest religijny. Jest
nie, syjonizm to jest pogląd, który mówi, że należy na Bliskim Wschodzie stworzyć państwo Izrael. To jest syjonizm. Natomiast diaspora to jest pogląd, który mówi, że Żydzi powinni integrować się w innych społeczeństwach i tworzyć tam diaspory. To są dwa różne poglądy. Poza tym, Tomku, wydaje mi się, jak przysłuchuję się tej rozmowie, to wydaje mi się, że tobie troszeczkę o co innego chodzi. Takie jest moje zdanie, bo projekt Tęsknię za Tobą, Żydzie, dotyczył nie spraw religijnych, nie spraw problemów państwa Izrael, które jest na Bliskim Wschodzie, nie utworzenia państwa Izrael, nie tego, jak ono jest zarządzane, tylko dotyczył kwestii pamięci pewnej cywilizacji, która żyła tu z nami, i odeszła bezpowrotnie. Cywilizacji, która wniosła również w naszą kulturę bardzo wiele i której już nie ma, a o której warto pamiętać. Cywilizacji, tak, która nie miała nic wspólnego z byłą już pacyfikacją Gazy, z tą, która jest w tej chwili, z problemami politycznymi państwa Izrael, które były po 1948 roku, czy które są współcześnie. To nie miało z tym nic wspólnego. Po prostu... Byli na terenie Polski ludzie, było ich wiele milionów, byli to obywatele polscy, o których nasza historia, również ta rozumiana powszechnie, nie akademicko, nie poprzez pryzmat książek, tylko ta historia, która jest w pamięci zwykłych ludzi, ona po prostu przestaje istnieć. I Rafał tym swoim happeningiem, Tęsknię za Tobą, Żydzie, starał się po prostu oddać pewien hołd, ja to tak rozumiem, tym ludziom, tym naszym współobywatelom, którzy tworzyli naszą polską kulturę na naszej polskiej ziemi. Ogromna ilość słów bazy słownikowej, która jest w Polsce, używana po dziś dzień, pochodzi z jidysz, pochodzi z języka, którego używali Żydzi. Oprócz noblistów, których znasz ze szkoły, takich jak Miłosz, jak Rejmont, jak Skłodowska, masz całą masę wyklętych polskich noblistów, takich na przykład jak Izaak Baszewicz-Singer, który dostał Nagrodę Nobla za to, że pisał w języku jidysz. A przecież był Polakiem, był obywatelem polskim. To dotyczy moim zdaniem tego, a nie obecnych problemów państwa Izrael.
Tak jest.
Tylko chciałem, oczywiście mam świadomość, jak ogromny wpływ naród żydowski i nasza chęć niesienia pomocy innym, przyjęcia Żydów przez Kazimierza Wielkiego wpłynęło na cywilizację polską i dała nam dużo dobrego. Tylko nie widziałem pana Rafała z tęsknią za tobą katoliku albo tęsknią za tobą Polaku, którzy ratowali Żydów, ratowali i byli tymi, którzy również ponieśli wkład w wojnę w postaci swojego życia, którzy również wpływają na naszą kulturę i nie widziałem podobnych happeningów. Ja ale rozumiem, że warto pamiętać...
Tomku, tylko takich happeningów nie potrzeba. Takich happeningów
potrzeba, właśnie potrzeba.
Ale państwo instytucjonalnie za publiczne pieniądze przypomina to.
Proszę mi powiedzieć, czy państwo instytucjonalne stworzyło muzeum katolickie mówiące o historii kościoła katolickiego wpływającego na nasz naród? Bo ja znam Muzeum POLIN, które zostało właśnie stworzone po to, aby przypominać o tym.
Ja bardzo żałuję, że kwestia wpływu Kościoła katolickiego na państwowość, na historię Polski, narodu polskiego jest tak bardzo pomijana. To jest bardzo źle. Ale wiem, dlaczego jest to pomijane. Dlatego, że ten wpływ jest co najmniej dwuznaczny, żeby nie powiedzieć negatywny.
Począwszy
od samych rozbiorów, które zostały zorkiestrowane i urządzone przez Kościół i pobłogosławione przez papieża, bodajże Piusa VI, a skończywszy...
A wie pan dlaczego?
Proszę?
A wie pan dlaczego takie rzeczy się działy? Bo w pewnych momentach jest coś takiego jak zagrożenie rozwoju rewolucji w całej Europie. Czy jest pan za pokojem, czy za wojną? Proszę mi odpowiedzieć.
To jest źle zadane pytanie. To jest pytanie, które jest źle zadane dlatego, ponieważ sugeruje odpowiedź. Tak, oczywiście każdy jest
dobrze,
za pokojem,
dobrze,
ale na pewno za pokojem nie był Watykan. Znaczy wtedy jeszcze nie istniał. Stolica Apostolska.
A kim? Kojarzy pan Romualda Traugutta?
Oczywiście.
Jakiej wiary on był?
Powiem szczerze, że nie wiem. Wiem, że Bem był
chrześcijanistą,
ale Traugut, nie wiem.
Ale poczekaj, bo ja mam wrażenie, że idziemy z tą rozmową w jakąś ślepą uliczkę, no bo o czym my w zasadzie...
Nie, tylko przepraszam, dobra, ja już będę kończył, oczywiście.
Ja nie wiem, Tomku, jaki jest...
Rozumiem, że pan chciałby, ja robił więcej happeningów, które jakoś panu by się bardziej podobały. Ja rozumiem tę uwagę, dziękuję.
Ja nie chcę więcej happeningów, ja tylko po prostu zauważam, że skoro jedna grupa społeczna, która wpływa na nasz naród, została przez pana krytykowana i jest najczęściej jednak krytykowana, nie zauważyłem, oczywiście w książce, połowa książki Stary Testament, nie ma problemu, ale w pana działalności nie widziałem tej równowagi w krytyce właśnie narodu żydowskiego.
Ale dlaczego miałbym krytykować właśnie... naród, który nie istnieje?
Naród, który nie istnieje?
No nie istnieje, w Polsce nie ma Żydów. Zostali wymordowani. Jak mam krytykować?
Chyba, że uważasz, że Wałęsa jest Żydem i nazywa się Lejbakow.
Nie, 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 nie idźmy w tak. Nie, dobra, nie żartujmy.
Nie,
sobie.
No bo...
Mi chodzi tylko o to, że nie... Ja rozumiem, że tylko krytykujemy to, co jest w Polsce, bo poza Polską nas nic nie interesuje, tak? Takie jest
znaczy, na pewno krytyka tego, co jest w Polsce, odnoszenie się do tego, co dotyczy nas bezpośrednio. Tak samo na przykład bardzo często ja się spotykam z argumentem takim, czemu my się nie weźmiemy za islam? Owszem, bierzemy się za islam i często mówimy o islamie też i mówimy o nim nieproporcjonalnie dużo, biorąc pod uwagę, ile osób w Polsce jest wyznania muzułmańskiego, a ile jest wyznania katolickiego.
Może ja, może gdybym mógł...
z muzułmanami.
Halo? Jeżeli mogę, ja zakończę tę rozmowę pod takim podsumowaniem. Być może lepiej panu uzmysłowię, o co mi chodzi. Ja nie krytykuję jeszcze raz, już to powiedziałem na samym początku, ja nie krytykuję to, że pan ma jakieś przekonania, czy że ktoś ma jakieś przekonania, czy że istnieją ludzie wierzący w Boga, czy to będą judaiści, czy to będą chrześcijanie. Ja odnoszę się do systemu władzy, który nad nami wszystkimi, na nas wszystkich ma wpływ. Ja jestem krytykiem systemu władzy. I w tym sensie trzeba krytykować w Polsce Kościół katolicki i katolicyzm, dlatego że one sprawują w Polsce realną władzę, symboliczną władzę i ekonomiczną władzę. Tak? Jesteśmy zakładnikami tej władzy. I pan, i ja, i Michał. I Żydzi nie mają tutaj nic do rzeczy, ani islamiści. My mamy problem w Polsce z Kościołem katolickim, który jest największym posiadaczem ziemi poza państwem polskim. Tak?
A z czego który to się bierze?
Który ma kościół w każdej wsi. Który ma katechezę w każdej polskiej szkole. Który ma 30% programu telewizyjnego w polskiej telewizji. Niech pan to zrozumie.
Chyba pan tutaj manipuluje, przepraszam.
Czym manipuluje?
Tutaj pan manipuluje. 30% czym? Polskiej telewizji?
30% weekendowego programu w polskiej telewizji to jest program poświęcony Kościołowi lub wierze, lub programom, które dotyczą religii katolickiej. Proszę sobie to wyobrazić.
Jakie pan bierze pod uwagę te programy? Bo aż sobie sprawdzę, bo wątpię,
proszę sobie to sprawdzić. Proszę to sobie
dobrze
sprawdzić.
Czyli możemy się tutaj umówić,
ale
że jak
jeszcze
ja
raz,
sprawdzę
panie Tomku,
te 30%...
Panie Tomku, niech pan zrozumie. Nie chodzi o to, żeby pan teraz wykazał, że to jest 25%, tylko żeby pan zrozumiał, co do pana mówię. W każdym polskim mieście stoją pomniki Jana Pawła II. W każdym polskim mieście
może
są...
Może dlatego, że wielkim Polakiem był.
Nie ważne, to nie o to chodzi, czy był wielkim... To nie chodzi o to, czy był wielkim Polakiem. Ja panu mówię o tym, na czym polega struktura władzy symbolicznej, której wszyscy podlegamy i w której jesteśmy wychowywani i tej władzy należy patrzeć na ręce, a nie Żydom, których pan teraz wyszli.
Tylko ja dlatego nawiązałem do państwa Izrael, bo to, co pan krytykuje o połączeniu religii z narodem, jest właśnie w państwie Izrael.
No i panu powiedziałem, że stworzyłem całe godziny rozmów na ten temat w polskim radiu. Ja rozumiem, że pan tego nie zna, ale ja pana tego odsyłam. Natomiast jeszcze raz panu mówię, że naszym obowiązkiem jako Polaków jest walczyć o naszą wolność jako polskiego społeczeństwa. A ta wolność jest w tej chwili zagrożona nie przez Żydów, nie przez Izrael, tylko przez Kościół katolicki.
Tylko przez laicyzację, ma pan rację. 966 rok, chrzest Polski i wszystko zaczęło się właśnie wtedy. Chrztem
mówi
Polski.
Pan,
oczywiście
mówi pan,
Polsce...
mówi pan narracją tej władzy symbolicznej.
To uważasz, że w 966 roku to ta Ewangelia to tak przemówiła do tych Polan, że oni poszli natychmiast się... Znaczy, odpadały im przede wszystkim te ogony, które
nie,
mieli, jak
nie
spali
tak
na drzewach. Tylko
pani,
po prostu...
która do państwa dzwoniła, pokazała również, że nawet teraz jest z tym problem, że mamy osoby, które są kulturowo katolickie, chodzą do kościoła, bo tak wygodnie, bo łatwiej jest, że tak powiem, nic z sobą nie prezentować, niż coś prezentować, niż zadać sobie pytanie i trud właśnie zadania sobie pytanie, jaki wpływ miał Kościół katolicki na całą naszą historię, tą dobrą i tą złą, ponieważ wiadomo, że przez 1050 lat dużo rzeczy można znaleźć, tych pozytywnych i tych negatywnych. Bohaterów pozytywnych, dobrych i bohaterów złych. Biskupów porządnych, którzy walczyli o wolność.
Znowu nazwał pan mechanizm władzy symbolicznej Kościoła katolickiego. Ludzi, którzy chodzą do Kościoła, chociaż tak naprawdę nie wierzą. Dlaczego chodzą do Kościoła? No właśnie dlatego, że ulegają wpływowi władzy symbolicznej Kościoła katolickiego. Tak? Łatwiej jest, przed chwilą pan to powiedział, łatwiej jest im chodzić do Kościoła, niż zadać sobie pytania. To jest dokładnie nazwanie tego systemu, o którym ja próbuję mówić i który my poddajemy krytyce. Tak? Żeby tak nie było. Żeby ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie musieli chodzić do Kościoła. Po prostu. Mówi pan językiem tej władzy. Mówi pan językiem tej ideologii. Mówi pan o
960. Mówi pan o chrzcie polskim. Mówi językiem ideologii francuskiej. Mówi pan
nie.
językiem
Dlaczego?
Ideologii
ja językiem
państwa, wolności. Który do... Tak, ale nie, też mogę powiedzieć, jak pan mówi do mnie językiem ideologii, to ja też do pana odpowiem. Pan mówi językiem ideologii francuskiej, rewolucji francuskiej, która postawiła szubienicę. Rewolucji, która sprawiła, że Francja dzisiaj... Słucham?
Chyba gilotyny.
Przepraszam. Gilotyny, oczywiście. Tak, gilotyny.
Chrześcijanie postawili krzyż na gilotynę.
Tak. Dobrze, bardzo panom dziękuję. Sprawdzam 30%, o których pan powiedział, tych programów katolickich w weekend, bo to mnie bardzo zaintrygowało.
Proszę sprawdzić.
Oczywiście.
Jestem ciekaw, jak to.
Mam nadzieję, że przyszłe happeningi będą bardziej zrównoważone i równo patrzyły na różnych bohaterów II wojny światowej, o których się mało mówi, nie tylko naród.
Znaczy chodzi ci o Ulmów na przykład?
Wielu bohaterów było w czasie II wojny światowej.
Ale o Ulmach również mówisz?
Na przykład? Również rodzina Ulmów, ale nie, teraz rodzina Ulmów akurat dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Ale jest wielu cichych bohaterów, o których się mało mówi.
W mojej rodzinie też tacy byli i też specjalnie nie chwalili się tym, żeby tym epatować.
Ponieważ w Polsce za to w czasie II wojny światowej można było zginąć, a w czasie komunizmu no również tak. To było niebezpieczne.
Tak, ale wiesz, mój dziadek ukrywał rodzinę żydowską, ukrywał przez całą wojnę.
Co pan dziadek wierzył?
Tak, ale wiesz, kogo się najbardziej obawiał?
Plebana.
Nie plebana. Nie.
Sąsiada.
Sąsiada Polaka. Sąsiada Polaka. No, nie Niemca.
Dobrze.
Tylko sąsiada
rozumiem.
Polaka.
A w co pana dziadek wierzył?
No powiedzmy, miał że był. Proszę.
Jakiś system wartości prezentował sobą.
Trudno mi powiedzieć, do kościoła specjalnie nie chodził, skończył szkołę jezuicką w Chyrowie, na Kresach Wschodnich, ale raczej powiedzmy był takim człowiekiem, o którym można by powiedzieć, że wierzył po swojemu.
Ale pan mi powie, panie Tomku, na sam koniec, jak się nazywali ci Żydzi, których ratowali Ulmowie?
Słucham?
Jak się nazywali Żydzi, których próbowali uratować Ulmowie.
Teraz nie przypomnę sobie, chwilę.
No właśnie, nie przypomni pan sobie. I tutaj ma pan odpowiedź na pytanie, o jakich bohaterach polskiej historii w ogóle nie mówimy, nie? O. No i tym możemy, myślę...
Dlatego, że są bezimienni, tak?
No dla pana są bezimienni, tak.
A pan powie?
No oczywiście to byli Goldmanowie, Greenfeldowie i Didnerowie.
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo za telefon.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
No widzisz, Rafał, duży, obszerny telefon.
Ale typowy niesamowicie typowy. Takich głosów słyszałem no bardzo, bardzo wiele. Nie? To są te głosy takie...
Nie, no oczywiście.
Z całym szacunkiem dla pana Tomasza, ja to wszystko rozumiem.
Tak, 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 bo nie będziemy, że tak powiem...
Tak, natomiast są to głosy, które ja nazywam głosami polskiego narcyzmu, nie? Takiego ciągłego wrażenia, że o nas się za mało mówi, że to my nie jesteśmy docenieni, prawda? Że powinno się...
Zobacz, bardziej nas docenić. My mówimy za mało o sobie. Bo popatrz, mamy wspaniałe postaci, na przykład taką postać, jedyną w swoim rodzaju, historycznie jedyną w swoim rodzaju, jak Maria Skłodowska-Curie.
Tak jest.
Jedyna do tej pory osoba, która uzyskała Nagrodę Nobla z dwóch dziedzin, z chemii i z fizyki.
Tak jest. Mądra dziewczynka, tak zwana.
Mądra dziewczynka. Tak. Ale według jakichś tam rankingów, to nie ona jest kobietą w sensie historycznym numer jeden, tylko święta Faustyna Kowalska, która no prawdopodobnie, zresztą jak twierdzi jakiś tam, nie wiem, lekarz czy badacz, zresztą związany z Kulem, że po prostu była chora psychicznie.
Tak.
Więc dlaczego my nie promujemy takich osób? Nie promujemy takich osób na przykład jak...
To nie jest tak, że nie promujemy. Ja myślę, że po prostu mamy pewną opowieść. Żyjemy wewnątrz pewnej opowieści narodowej. I teraz wewnątrz tej opowieści jakby rozwija się w nas takie wrażenie, że jesteśmy niedocenieni. Po prostu. Jesteśmy niedocenieni jako...
Bo świat, ale dlaczego? Bo świat nie chce docenić takich osób, jak na przykład, jakie chciałaby, żeby docenione były osoby władza kościelna. Świat już się obudził z mitu o Janie Pawle II. Świat w sensie jakiejś społeczności międzynarodowej, jakiejś świadomości szerszej niż tylko powiatowa Polska.
No właśnie, więc mówię, że my żyjemy jak Polacy, rozwijamy się w takim wrażeniu, że cały czas jesteśmy niedocenieni, że tak naprawdę nasz wysiłek, nasz w cudzysłowie, bo przecież to nie jest ani mój, ani twój, ani pana Tomasza, który przed chwilą zadzwonił, tylko jakichś Polaków mitycznych jest niedoceniony na świecie, prawda? No i jest w nas takie poczucie, takiego pragnienia, żeby nas ktoś wreszcie docenił, utulił, nazwał nas po imieniu, ten nasz wielki wysiłek.
Ja uważam, że motorem tego, o czym ty mówisz, jest właśnie indoktrynacja katolicka. Zobacz, kolejna postać. Dobrze, nie wchodźmy w głębie jej dokonań, ale Tadeusz Kościuszko. Wyjątkowo silny antyklerykał. Wyjątkowo silny. On po dziś dzień ma znacznie więcej pomników i jest znacznie bardziej upamiętniony w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Mimo, co jest dla mnie rzeczą niesamowitą, może trochę za PRL-u, bo był na starych 500-kach bodajże, 500-ka PRL-owska była z Kościuszką, to o Kościuszce się mówiło. Wydaje mi się, że w tej chwili, tak w moim odczuciu, że Kościuszko jest spychany we współczesnej Polsce. Dlaczego? Ja stawiam tezę, bo jest niewygodny dla Kościoła.
Trudno mi powiedzieć, nie wiem do końca, jak to jest.
Znaczy, ja nadal przypominam to z uporem maniaka, że tak powiem kolokwialnie. Co jest moim zdaniem takim manifestem założycielskim Polski po 89 roku. W 92 roku Henryk Goryszewski wypowiedział się, że nie jest ważne, czy w Polsce będzie dobrobyt, czy będzie demokracja, czy będzie wolność słowa, czy będzie to, czy tamto. Ważne jest, żeby Polska była katolicka. I to mamy, to mamy. No a wiadomo, że katolicyzmowi jest nie po drodze z Żydami, z tą kulturą, która była u nas w Polsce. I zobacz, jak zadziwiająca rzecz się tworzy. W momencie, kiedy można atakować w taki czy inny sposób, no na razie powiedzmy słowny, Żydów, to nagle ten islamista z Gazy jest tym dobrym. Ale kiedy on jest migrantem, to on jest tym, który będzie wjeżdżał ciężarówką w tłum. I oczywiście wtedy bohaterski Polak musi bronić głupich Niemców przed tym. To jest taki mindset.
No cóż, napisałem o tym dwie książki. Napisałem o tym książkę 365 lekcji, napisałem o tym książkę Pasożyt.
Pasożyta jeszcze nie czytałem, ale zamierzam. A tą książkę również polecam bardzo. Jest bardzo fajna, chociaż jest gruba, ale bardzo dobrze i fajnie się ją czyta.
Myślę, że będę pisał kolejne książki. Natomiast też czuję już powoli zmęczenie takie fizyczne naszą rozmową, bo rozmawiamy już 2 godziny.
No, rozmawiamy 2 godziny, także musimy już...
I zastanawiam się, czy już powoli będziesz mnie zwalniał z tego obowiązku rozmowy.
Tak, bo już będziemy kończyć. Druga książka nam została na kolejny ten i też ją oczywiście zapromuję w następnym odcinku, to znaczy Kłamczuszka i tak. Imperium Bujdy, a jedna idzie z dzisiejszej rozmowy do pani Bożeny.
W Węgrowie.
Z Węgrowa, tak. Ja tylko tak formalnie na koniec chciałbym dodać, że jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest potrzebne, że trzeba, że warto nas wspierać, to wspierajcie nas, dawajcie łapki w górę, szerujcie nasze materiały, ustawcie sobie dzwoneczek na naszym profilu na YouTubie, bo tam będziecie wtedy mieli powiadomienia. No i poprosiłbym oczywiście, jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest potrzebne i warto nas wspierać, to wspierajcie nas przez Patronite chociażby. Tutaj jest link. No i oczywiście, jeżeli macie jakąś sprawę, chcecie coś nam przekazać, podzielić się jakimiś sprawami, proszę również piszcie do nas na taki adres kontakt@stacjaateizm.pl. No i to by było chyba na tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję
za wszystkie telefony, także za te, które się z nami nie zgadzały.
Może takie są najlepsze.
Tak, takie są cenne.
Takie są cenne, bo podnoszą temperaturę dyskusji, a to jest ważne. Dziękujemy za dzisiaj bardzo serdecznie. I zapraszamy za 2 tygodnie.